Epifaniczny tom czwarty, rozdział siódmy. Pytania dotyczące młodocianych godnych. Stosowne pytania zaczerpnięte z teraźniejszej prawdy numer 26. Stosowne pytania zaczerpnięte z teraźniejszej prawdy numer 105. Stosowne pytania zaczerpnięte z różnych numerów teraźniejszej prawdy. Wszystkie odnośniki do teraźniejszej prawdy dotyczą jej wersji angielskojęzycznej, przepis tłumacza. Od różnych braci otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących młodocianych godnych. Cieszy nas zainteresowanie ludu pana tym oraz innymi tematami biblijnymi. Zainteresowanie takie jest na czasie, ponieważ w chwili obecnej panu upodobało się zaplanować rozwijanie młodocianych godnych oraz wielkiej kompanii jako klas. Epifania jest oczywiście ważnym okresem w planie pana, między innymi dlatego, że w tym czasie wyzwala on kościół z ziemi oraz rozwija dwie klasy lewitów tysiąclecia, wielką kompanię, merarytów tysiąclecia, oraz młodocianych godnych. Gerszonitów tysiąclecia. Pan tak często odnosi się w Piśmie Świętym do Epifanii właśnie dlatego, że jest ona tak ważnym zarysem boskiego planu. Wiele historii Biblii staje się obecnie jasnymi jako typy antytypów Epifanii. Niektóre z nich zostały już przedstawione Kościołowi, a pozostałe w odpowiednim czasie niewątpliwie także staną się jasne dla ludu Pana. Postanowiliśmy odpowiedzieć drukiem na ważniejsze pytania dotyczące młodocianych godnych, które od czasu do czasu do nas docierały, i z przyjemnością czynimy to w tym rozdziale. Pytanie, czy młodociani godni należą do domu wiary? Odpowiedź, wyrażenia dom wiary używamy z wielu różnych punktów widzenia. Pierwszy. W Starym Testamencie wszyscy wierzący w obietnicę należeli do domu wiary, Żydów rozdział 11 wersety od 1 do 39. Drugi, wszyscy wierzący w Jezusa w wieku Ewangelii należą do domu wiary, jeśli mamy na myśli dom wiary wieku Ewangelii, Rzymian rozdział 4 wersety 11 i 12. Reprint 5358 kolumna pierwsza, akapit pierwszy. Było to pokazane w tym, że wszystkie dzieci, te zrodzone później, jak i pierworodne, w każdej rodzinie Izraela spożywały baranka paschalnego w Egipcie, druga Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 3 do 17 i od 21 do 28. Trzeci. Wszystkie nowe stworzenia, jako skończone dzieło, pod koniec wieku Ewangelii, szczególnie w czasie Epifanii, należą do domu wiary, Żydów rozdział 9 werset 24, rozdział 10 werset 14, 1 Jana rozdział 2 werset 2, Malachiasza rozdział 3 werset 2 i 3. 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 11 do 15, reprint 5358 kolumna 1, akapit 2. A Aaron i jego dom w dniu pojednania byli typem tego domu wiary, 3 Mojżeszowa rozdział 16 wersety 6 i 11. 4. Maluczkie statko. Starożytni godni, wielka kompania i młodociani godni będą domem wiary w tysiącleciu. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 20. Kapłani i lewici mieszkający wokół przybytku przedstawiają ten dom wiary. 4 Mojżeszowa rozdział 1, rozdział 3 werset 4. Młodociani godni nie należą oczywiście do domu wiary nowych stworzeń, ponieważ nie są oni nowymi stworzeniami. Z punktu widzenia posiadania wiary Abrahamowej, Galatów rozdział 3 wersety 7 i 9, podobnie jak on, należą jednak do domu wiary. Zaliczają się do wierzących wymienionych w punkcie drugim. Różnią się oni jednak nieco od tymczasowo usprawiedliwionych, którzy obecnie się nie poświęcają. Ci drudzy w czasie Epifanii całkowicie przestają być członkami domu wiary, ponieważ daremnie użyli łaskę Boga, ci pierwsi natomiast, poświęcając się i okazując wierność, zachowują swe tymczasowe usprawiedliwienie i w ten sposób należą do domu wiary wieku Ewangelii, który trwa aż do Epifanii i podczas niej. Powodem, dla którego należą oni do domu wiary, jest to, że należą oni do klasy wiary, ponieważ wszyscy posiadający wiarę podobną do Abrahamowej są członkami domu wiary. Pytanie, jeśli należą oni do domu wiary, jakie jest ich stanowisko w odniesieniu do krwi antytypicznego cielca? Odpowiedź, rozumiemy, że krew antytypicznego cielca rzeczywiście przypisywana jest na rzecz tylko tego domu wiary, który składa się z nowych stworzeń, tych wymienionych w punkcie trzecim, poprzedniego pytania. Aby się teraz okazywał przed obliczem Boga, w antytypicznej świątnicy najświętszej, z krwią antytypicznego cielca, za nami, Żydów rozdział 9 werset 24, a więc tylko za pierworodnych. Jedną ofiarą, przypisaniem swej zasługi, doskonałymi uczynił, usprawiedliwił w sposób poczytany, na wieki tych, którzy są poświęceni, poświęconych, którzy stają się nowymi stworzeniami, Żydów rozdział 10 werset 14. Są oni antytypem tych, za których Aaron dokonywał pojednania krwią cielca. Nie ma wśród nich młodocianych godnych, ponieważ ich usprawiedliwienie nie jest ożywiane. Chociaż dzięki ich wierze Bóg tymczasowo traktuje ich tak, jak gdyby zasługa antytypicznego cielca została za nich przypisana, w rzeczywistości nie dochodzi do takiego przypisania za nich. W rzeczywistości nie są oni jeszcze uwolnieni od wyroku Adamowego, w rzeczywistości muszą oni czekać, wraz ze starożytnymi godnymi i ogółem klasy restytucyjnej, na zastosowanie za nich zasługi Pana w związku z krwią antytypicznego kozła pańskiego, ponieważ są oni zaliczeni do starożytnych godnych, o których napisano, aby oni bez nas, bez zastosowania zasługi Pana w krwi antytypicznego kozła pańskiego oraz bez wzbudzenia ich z grobu przez klasę Chrystusa, nie stali się doskonałymi. Żydów rozdział 11 werset 40. Pytanie, czy młodociani godni potrzebują i rzeczywiście mają orędownika? Odpowiedź, uważamy, że nie. Urząd orędownika ma na celu pogodzenie jego klientów z boską sprawiedliwością. Tego Jezus dokonuje obecnie tylko dla klasy nazwanej nas, Kościoła Pierworodnych, 1 Jana rozdział 2 werset 1. Jest on bowiem tym sprawiedliwym, który rzeczywiście jest teraz przebłaganiem za grzechy tylko klasy nas. 1 Jana rozdział 2 werset 2. Chociaż młodociani godni będą należeć do pierworodnych wieku tysiąclecia, nie są częścią pierworodnych wieku Ewangelii i tak naprawdę nie posiadają orędownika. Ich stanowisko przed Bogiem nie wymaga orędownika w celu utrzymania ich w zgodzie z boską sprawiedliwością. Prawdę mówiąc, oni w ogóle nie stoją przed boską sprawiedliwością, która utrzymuje ich pod wyrokiem Adamowym, a uwolni ich od niego dopiero wtedy, gdy boska sprawiedliwość otrzyma zadośćuczynienie za nich w celu takiego uwolnienia, co stanie się poprzez zastosowanie za nich w tysiącleciu zasługi Pana. Z powodu podobieństwa ich wiary do wiary starożytnych godnych, posiadają oni ten sam rodzaj usprawiedliwienia co oni. Rzymian rozdział 4 wersety od 1 do 10, usprawiedliwienia, w którym na poczet sprawiedliwości nie jest poczytywana zasługa Chrystusa i ich wiara, lecz tylko ich wiara. Nie daje to im stanowiska przed sprawiedliwością, lecz przed bramą miłosierdzia i łaski, które wspomagają ich w trakcie doświadczania ich na punkcie wiary i posłuszeństwa, nie do wiecznego życia, lecz do stanowiska książąt i ludzkiej doskonałości, tak jak w przypadku starożytnych godnych. Fakt, że w czasie próby wiary i posłuszeństwa do stanowiska książąt tysiąclecia i ludzkiej doskonałości starożytni godni tak naprawdę nie mieli i nie potrzebowali żadnego orędownika dowodzi, że w czasie próby wiary i posłuszeństwa do stanowisk książąt tysiąclecia i ludzkiej doskonałości młodociani godni w rzeczywistości nie posiadają i nie potrzebują orędownika. Na podstawie powyższych wyjaśnień nie powinniśmy wnioskować, że nie posiadają oni i nie potrzebują miłosierdzia i miłości Boga. Są one im okazywane przez Niego za pośrednictwem Chrystusa, który w ich tymczasowym usprawiedliwieniu tymczasowo przypisuje swą zasługę za nich oraz im i w ten sposób występuje jako ich tymczasowy orędownik. Tak jak anioł Pana zataczał bowiem obóz wokół starożytnych godnych, którzy czcili Boga, by ich wybawiać, tak zatacza on obóz wokół młodocianych godnych, którzy czczą Boga, by ich wybawiać. Ich przywilejem jest ufanie Bogu z bezgraniczną wiarą w odniesieniu do trzech obietnic potwierdzonych przysięgą. 1 Mojżeszowa rozdział 22 wersety 17 i 18, na ile stosują się one wobec nich w ich ziemskich zarysach. Pytanie, czy członkowie tej klasy mogą uczestniczyć w pamiątce, tak jak było to ich zwyczajem przed uświadomieniem sobie, że należą do tej klasy? Odpowiedź. Głównymi uczestnikami w Wieczerzy Pańskiej są członkowie maluczkiego statka. Przez swój udział w niej mają oni przywilej symbolizować trzy rzeczy. Po pierwsze, śmierć naszego Pana Jezusa, 1 Koryntów rozdział 11 werset 26, po drugie, swą wiarę, przyswajającą sobie usprawiedliwienie przez Jego śmierć. Ewangelia Mateusza 26 werset 28, oraz, po trzecie, swój udział z Nim w przywileju ofiarniczej śmierci za świat, 1 Koryntów rozdział 10 wersety 16 i 17. Maluczkie statko będzie miało przywilej czynić te trzy rzeczy tak długo, jak długo będzie pozostawać w ciele. Wielka kompania jako taka przestanie symbolizować w pamiątce śmierć z Chrystusem, gdy dostrzeże, że już nie umiera z Nim. Z tego powodu nie przestanie jednak uczestniczyć w pamiątce dla dwóch wyżej wspomnianych celów. Uważamy, że podobnie jest z młodocianymi godnymi. Nie mają oni przywileju symbolizowania w Wieczerzy Pańskiej śmierci z Chrystusem, ponieważ nie umierają jako część klasy Chrystusa. Mogą jednak uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej w celu symbolizowania Jego śmierci jako Baranka Bożego oraz swej wiary, tymczasowo przyswajającej sobie usprawiedliwienie poprzez Jego śmierć. Mamy dwa powody, by wierzyć, że właściwą rzeczą jest, by młodociani godni brali udział w Wieczerzy Pańskiej dla dwóch pierwszych podanych powyżej celów. Pierwszy, na podstawie rozkazu i aprobaty Boga w corocznym święcie Paschy, typie Wieczerzy Pańskiej, brali udział nie tylko pierworodni, lecz wszyscy Izraelici, 2 Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 25 do 27, Jozuego rozdział 5 werset 10, 2 Kronik rozdział 35 wersety od 1 do 19. Jest to typem tego, że wszyscy, którzy ostatecznie stają się wierzącymi, młodociani godni, a także wszystkie nowe stworzenia, mogą obchodzić Wieczerzę Pańską. Drugi, apostołowie brali udział w pierwszej Wieczerzy Pańskiej będąc poświęconymi, lecz w stanie tymczasowego usprawiedliwienia. W tamtym czasie ich stan był w znacznym stopniu podobny do tego, w jakim są młodociani godni, Chociaż mieli oni perspektywę stania się członkami ciała Chrystusa, co nie jest dane młodocianym godnym. Pytanie, czy młodociani godni są poświęceni na śmierć? Odpowiedź, rozumiemy, że ich poświęcenie jest na śmierć, ponieważ przed otwarciem drogi świętej nie może być poświęcenia do życia. Wynika to z faktów i natury tego przypadku. Starożytni godni poświęcali się na śmierć, Żydów rozdział 11 wersety od 2 do 39. Maluczkie stadko poświęcało się na śmierć, Rzymian rozdział 6 wersety od 1 do 11. Ci, którzy obecnie stanowią wielką kompanię, także poświęcali się na śmierć, jako kandydaci do maluczkiego stadka. Jeśli chodzi o poświęcenie i obietnice przymierza, młodociani godni są podobni do starożytnych godnych. Ich poświęcenie jest zatem na śmierć. W ten właśnie sposób rozumieli to oni wtedy, gdy się poświęcali. Fakty potwierdzają więc, że wszyscy, którzy poświęcają się przed otwarciem drogi świętej, poświęcają się na śmierć. Jest to także koniecznością w tym przypadku, ponieważ tak długo, jak długo szatan będzie sprawował kontrolę, tak długo niemożliwa będzie pełna realizacja poświęcenia bez codziennego umierania, gdyż warunki obecnego złego świata sprzyjają grzechowi, a nie sprzyjają sprawiedliwości. Każdy, kto w tych warunkach chce być wierny Panu, musi to czynić kosztem swych ludzkich praw, czyli musi poświęcać się na śmierć. Pytanie, czy ci, którzy obecnie się poświęcają, powinni być zapraszani do symbolizowania swego poświęcenia przez chrzest w wodzie? Odpowiedź, wierzymy, że powinni być oni zapraszani do symbolizowania swego poświęcenia przez zanurzenie w wodzie, lecz nie powinni w ten sposób symbolizować śmierci z Chrystusem, jak czynił to Kościół, ponieważ oni nie umierają z Chrystusem. Przez długi czas nie potrafiliśmy odpowiedzieć na to pytanie ani twierdząco, ani przecząco, lecz po pewnym czasie zrozumieliśmy, w jaki sposób należy odpowiedzieć na nie twierdząco. Nasze rozumowanie w pewnym stopniu podobne jest do tego, które zaleca młodocianym godnym branie udziału w Wieczerzy Pańskiej. Powtarzamy podaną powyżej myśl, że przez chrzest w wodzie nie powinni oni symbolizować śmierci z Chrystusem, tak jak nie powinni jej symbolizować w pamiątce. Wobec tego ktoś może zapytać, na jakiej podstawie opowiadamy się za chrztem w wodzie dla nich? Odpowiadamy, że czynimy to dlatego, że ich typy praktykowały jego typ, obrzezanie. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 17 wersety 12, 13, 23 i 27. Przed daniem zakonu obrzezanie było znakiem, symbolem związku z przymierzem Abrahamowym. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 17 wersety 10, 11, 13 i 14. Obrzezani byli nie tylko Izaak i Ismael, lecz także cały dom Abrahama płci męskiej, czy to urodzeni na służbie u niego, czy też kupieni jako cudzoziemcy. Izaak przedstawia duchowy Izrael, a Ismael, Izrael cielesny, Galatów rozdział 4 wersety od 22 do 31. Ta część domu Abrahama, która urodziła się w jego domu, wydaje się przedstawiać innych, którzy wraz z antytypicznym Abrahamem odnoszą korzyści poprzez przymierze Abrahama, to jest starożytnych godnych, wielką kompanię i młodocianych godnych. Natomiast ci z jego domu, którzy zostali kupieni za pieniądze jako cudzoziemcy, wydają się reprezentować klasę restytucyjną. Zatem typy młodocianych godnych były poddawane fizycznemu obrzezaniu, typowi chrztu w wodzie. Ich antytypy w wieku Ewangelii powinny zatem poddawać się antytypowi obrzezania, chrztowi w wodzie. Obrzezanie serca, jakie przeszli Abraham, Izaak, Ismael i dom Abrahama, jest typem obrzezania serca, jakie przechodzą ich antytypy. Obrzezanie ciała, jakiemu poddawani byli niektórzy z nich, na wiek Ewangelii symbolizuje natomiast chrzest w wodzie, jaki przechodzą ci będący ich antytypami. Przyjmujemy więc myśl naszego pastora, który powiedział, że po zakończeniu spładzania z ducha poświęcający się w dalszym ciągu powinni symbolizować swe poświęcenie przez zanurzenie w wodzie. Pytanie, wiara starożytnych godnych była im przypisywana za sprawiedliwość, a oni sami uważani byli przez Boga za przyjaciół, którzy jako tacy mieli przystęp do Niego. Czy takie jest też stanowisko młodocianych godnych, czy też przychodzą oni przez drogę Jezusa? Odpowiedź, wiara wszystkich tymczasowo usprawiedliwionych jest im przypisywana jako sprawiedliwość. Obejmuje to zatem młodocianych godnych, tak samo jak starożytnych godnych. Tak jak starożytni godni, młodociani godni nie są synami Bożymi, ponieważ żadna z tych klas nie otrzymała ani rzeczywistego przypisania zasługi Chrystusa, ani spłodzenia z ducha. Tak jak starożytni godni, są oni przyjaciółmi Boga Jehowy i mają przystęp do Boga, lecz nie do Boga jako ich Ojca, co dotyczy także starożytnych godnych. Nie powinni modlić się do Niego jako swego rzeczywistego Ojca, lecz jako do Jehowy, ich Boga. Nie są oni przedstawiani Ojcu przez orędownika, chociaż Jezus, jako namiestnik Boga, otacza ich swą opatrznością, tak jak w swym przedludzkim stanie czynił to w stosunku do starożytnych godnych. Zatem nie mają oni przez Niego przystępu przez jednego ducha do Ojca, jak jest to w przypadku Kościoła, Efezów rozdział 2 werset 18. Pytanie, czy młodociani godni posiadają Ducha Świętego? Odpowiedź, posiadają Go w znaczeniu nowej woli, świętego usposobienia, lecz nie posiadają Świętego Ducha Spłodzenia. Pismo Święte mówi o dwóch ogólnych wylaniach Ducha Świętego Joela rozdział 2 wersety 28 i 29. W obydwu przypadkach udzielany jest Duch Święty, lecz nie jest on w obydwu przypadkach udzielany jako spłodzenie. Duch spłodzenia do synostwa, Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 12 i 13. Rzymian rozdział 8 wersety od 14 do 16, jest obecnie udzielany wyłącznie Kościołowi Ewangelii, a nie będzie dany światu. Świat otrzyma Ducha Świętego w jego drugim wylaniu, tak jak Adam i Ewa posiadali go przed upadkiem i jak posiadał go Jezus jako istota ludzka przed Jordanem. Młodociani godni otrzymują obecnie Ducha Świętego właśnie w tym drugim znaczeniu. Uważamy, że w odpowiednim czasie, podczas małego okresu przy końcu tysiąclecia, otrzymają oni spłodzenie z ducha jako rozpoczęcie przemiany ich natury. Pytanie, na czym młodociani godni powinni skupiać swe uczucia? Odpowiedź, na tych samych rzeczach, na których swe uczucia skupiali starożytni godni. Powinni praktykować wiarę, nadzieję, miłość i posłuszeństwo Bogu i naszemu Panu Jezusowi zgodnie z pewnymi ziemskimi zarysami przymierza potwierdzonego przysięgą. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety 17 i 18. Powinni miłować i służyć Kościołowi, ponieważ Abednego, jeden z typów młodocianych godnych, znaczy sługa posłańca. Powinni także miłować, w mniejszym stopniu, niż czynią to wobec Kościoła, wielką kompanię i starożytnych godnych, a w jeszcze mniejszym stopniu, także świat ludzkości. Powinni miłować, ufać i badać Słowo, szczególnie ten z Jego obietnic, które ich dotyczą. nie powinni miłować tego świata ani rzeczy tego świata, a także grzechu, błędu i samych siebie. Powinni gorliwie miłować i modlić się o nadchodzące królestwo, z oddaniem dążyć do stanowiska książąt w tym symbolicznym mieście, Żydów rozdział 11 wersety od 13 do 16, żarliwie pragnąć doskonałego człowieczeństwa dla siebie samych i z tęsknotą wyglądać współpracy w tysiącletnim dziele niszczenia wszelkiego zła i zaprowadzania wszelkiego dobra. Mogą także mieć nadzieję na przemianę natury oraz spotkanie i przebywanie z Bogiem, Chrystusem, maluczkim statkiem, wielką kompanią i aniołami po tysiącleciu. Mogą skupiać swe uczucia naprawdę na wspaniałych rzeczach. Młodociani godni nie powinni skupiać swych uczuć na obietnicach dotyczących Kościoła i wielkiej kompanii. Pytanie. W jakim stopniu powinniśmy spodziewać się, że klasa niespłodzona z ducha będzie rozumiała plan Boga, ofiary za grzech, tajemnice, przymierza, i tym podobne, a także poselstwo Epifanii? Czy wyraźny wgląd w te rzeczy nie jest dowodem spłodzenia z ducha? Odpowiedź. Powinniśmy oczekiwać, że młodociani godni z oceną będą obecnie rozumieć wszystko, co w Biblii jest na czasie, z wyjątkiem tych zarysów, które dotyczą rozwijania i działania ducha spłodzenia w Kościele, oraz spraw dotyczących istot duchowych. Mogą oni zatem rozumieć, i w wielu przypadkach rozumieją, plan Boga, ofiary za grzech, pewne zarysy tajemnicy oraz przymierzy, a także praktycznie całe poselstwo Epifanii. Nawet uczciwi ludzie tego świata, którzy nie są poświęceni, potrafią zrozumieć ogólne zarysy boskiego planu, czego wszyscy byliśmy świadkami. Wszyscy oni zrozumieją je wtedy, gdy księgi Biblii zostaną otworzone, uczynione jasnymi, przed wielkim białym tronem. Objawienie rozdział 20 werset 12, Izajasza rozdział 29 wersety 18 i 24. Powodem, dla którego młodociani godni mogą rozumieć wszystko, co w Biblii jest na czasie, z wyjątkiem rozwijania i działania ducha spłodzenia w Kościele oraz istot duchowych, jest to, że tajemnica pańska objawiona jest tym, którzy się go boją. Czczą. Ich uczciwość, pokora, cichość, pragnienie i świętość serca podobają się Panu i dlatego On pragnie opowiadać im swe tajemnice na czasie, na ile oni są w stanie je pojąć, co oczywiście wyklucza sprawy czysto duchowe. Gdyby z oceną potrafili zrozumieć rozwój i działanie ducha spłodzenia w Kościele oraz istoty duchowe, byłoby to dowodem ich spłodzenia z ducha. Fakt, że nie rozumieją oni tych rzeczy z oceną jest dowodem, że nie są oni spłodzeni z ducha. Pytanie, jaka powinna być rola młodocianych godnych w zebraniach? Odpowiedź, w zborze całkowicie składającym się z młodocianych godnych mogą oni brać udział w każdym rodzaju zebrań i służby, zależnie od talentu, ducha poświęcenia i sytuacji opatrznościowych, takich jak prowadzenie badań i innych zebrań, zadawanie pytań i odpowiadanie na nie, zanoszenie modlitw, składanie świadectw, zgłaszanie wniosków, głosowanie w czasie zebrań interesowych, pełnienie urzędów, itd. Innymi słowy, przy właściwym zrozumieniu swego miejsca w planie Pana, w czasie zebrań prowadzonych wyłącznie dla nich samych mogą oni czynić rzeczy podobne do tych, jakie członkowie maluczkiego statka czynią na swych zebraniach. Powinni jednak pamiętać, by w swych modlitwach zwracać się do Boga jako Jehowy swego Boga, a nie jako Ojca, chyba że czynią to w znaczeniu poczytanym. Sytuacja młodocianych godnych jest nieco odmienna w czasie zebrań maluczkiego statka, a za należących do malutkiego statka powinniśmy uznawać wszystkich tych, którzy poświęcili się przed październikiem 1914 roku i przyszli do prawdy do Paschy 1916 roku, chyba że zostali oni objawieni jako rewolucjoniści lub ich stronniczy zwolennicy, kłaniający się Baalowi i całujący go. Jako niespłodzeni z ducha, nie powinni ani głosować, ani pełnić urzędów w takim zborze, jak również nie powinni prowadzić zebrania ani modlić się, ponieważ modlitwy malutkiego statka bez ograniczeń powinny być zanoszone do Boga jako Ojca. W czasie badań przewodniczący może im zadawać pytania, a oni mogą udzielać odpowiedzi, jak również zadawać pytania o uzyskanie informacji, tak jak inni. Nowe stworzenia powinny zachęcać ich do brania takiego udziału w swych badaniach. Jeśli prowadzący poproszą o pieśń, młodociani godni mogą ją proponować, tak jak pozostali. W czasie zebrań oświadczeni mogą brać również udział w składaniu świadectw i w uwielbianiu Boga, lecz uważamy, że niewłaściwą rzeczą byłoby, gdyby w takich zebraniach ciała Chrystusa przewodniczyli oni w modlitwie, ponieważ modlitwy takich zebrań powinny być adresowane do Boga jako Ojca bez ograniczeń, adresowane do tronu łaski, do którego młodociani godni nie mają przystępu. Chociaż w takim zborze nie mogą oni stawiać wniosków, głosować ani pełnić urzędów, właściwą rzeczą byłoby uczestniczenie przez nich w zebraniach interesowych i proponowanie dobrych sugestii w zakresie świeckich spraw interesowych stawianych przed Kościołem. Powinni być zachęcani do uczestniczenia we wszystkich zebraniach Kościoła, powinno się też zabiegać o to, by dobrze czuli się wśród kapłanów. Nie będąc członkami zboru, nie mogą być ani sądzeni przez zbór, ani nie mogą wnosić przed zborem oskarżeń przeciwko komukolwiek. Z tego powodu rada z Ewangelii Mateusza rozdziału 18 wersetów od 15 do 18, w jej trzecim kroku, nie może mieć zastosowania między nimi a kapłanami, chociaż wzajemnie między nimi rada ta powinna być stosowana w kroku pierwszym i drugim. Jeśli tworzą oni swój własny zbór, mogą także stosować krok trzeci. Każdy kapłan ma oczywiście przywilej doradzania im co do karności, a także w innych sprawach. Pytanie, czy młodociani godni powinni zgromadzać się z kapłanami, czy też powinni oddzielić się od kapłanów i przeprowadzać własne zebrania? Odpowiedź: uważamy, że wielką korzyścią dla młodocianych godnych, zarówno obecnie, jak i w przyszłym wieku, będzie obecne zbieranie się z kapłanami. Dzięki temu ustrzegą się oni wielu błędów w doktrynie i zła w praktyce, którego prawdopodobnie nie unikną, jeśli będą spotykać się z lewitami lub tylko we własnym gronie. Co więcej, dzięki temu zostaną uchronieni przed wieloma bezużytecznymi i szkodliwymi rodzajami służby. Jeśli zbierają się z kapłanami oświeconymi Epifanią, poznają wiele prawd w doktrynie i praktyce, których w inny sposób zapewne nigdy by nie poznali. Podobnie otrzymają wiele sposobności służby, które w przeciwnym razie nie byłyby ich udziałem. Przykład kapłanów okaże się też bardziej pomocny dla nich w chrześcijańskim życiu niż przykład lewitów lub ich własny. A przykład ten można oczywiście zauważyć poprzez kontakt z kapłanami, jaki im zapewni uczestniczenie w tych samych zebraniach. Większa dojrzałość kapłanów w łasce i wiedzy będzie bardziej pożyteczna dla młodocianych godnych poprzez utrzymywanie społeczności z kapłanami jako młodszych braci tych kapłanów. Zgromadzając się z kapłanami, będą też mieli większą szansę bycia prawdziwym Abednego, sługą posłańca. Takie są niektóre z obecnych korzyści młodocianych godnych, jakie mogą oni uzyskać przez zgromadzanie się z kapłanami. Uważamy również, że ci młodociani godni, którzy w tym życiu będą mieli bliski kontakt z kapłanami, będą posiadać wspomnienia po kapłanach, które w następnym wieku okażą się dla nich bardzo pomocne pod względem zachęcania, podnoszenia i rozwijania ich do wiecznej nagrody. Zwycięzców spośród nich uczyni to też wyższą klasą gerszonitów tysiąclecia, szimeitami. Pytanie, czy młodociani godni mogą pomagać w drugiej bitwie Gedeona? Odpowiedź, uważamy, że jako antytypiczny Abednego, sługa posłańca, mają oni ten przywilej. Z opisu ludzi Efraima, którzy są typem młodocianych godnych, przychodzących do Gedeona za Jordan, sędziów od rozdziału 7 wersetu 25 do rozdziału 8 wersetu 3, a szczególnie z jego odpowiedzi do nich wnioskujemy, że jeszcze nie zaangażował się on do bitwy z Zebachem i Salmunną, opis nigdzie też nie podaje nam, że w drugiej bitwie brało udział tylko 300. Na podstawie faktu, że Gedeon szukał pomocy od ludzi z Sukkot i Penuel mamy prawo wnosić, że chętnie widziałby pomoc od ludzi Efraima. Zatem w opisie nie ma niczego, co nie pozwalałoby na udział młodocianych godnych w drugiej bitwie antytypicznego Gedeona. Uważamy, że tak jak w niektórych przypadkach pomagali oni kapłanom w postępowaniu z lewitami w prawdzie, mogą im także pomagać w postępowaniu z lewitami kościoła nominalnego i w ten sposób naprawdę okazać się antytypicznym Abednego. Pytanie, czy młodociani godni zostaną użyci do poinformowania zmartwychwstałych starożytnych godnych o rozwoju planu Boga od czasu ich zaśnięcia oraz o istocie nowej ery, w której się znajdą? Odpowiedź. Za logiczne uważamy przypuszczenie, że w swych kontaktach ze starożytnymi godnymi mogą im oni przekazać pewne informacje na tematy poruszone w pytaniu. Nie należy jednak zakładać, że staną się oni szczególnymi nauczycielami starożytnych godnych pod tym względem, ponieważ starożytni godni mają otrzymać swe główne informacje na tematy, co do których będą potrzebować instrukcji, poprzez bezpośrednie objawienia od klasy Chrystusa starcom waszym sny się śnić będą Joela rozdział 2 werset 28. Szczegóły tych spraw należą do następnego wieku, kiedy to niewątpliwie będziemy w stanie odpowiedzieć na nie bardziej szczegółowo niż obecnie. Pytanie, co młodociani godni powinni czynić, by uzyskać dobre świadectwo? Odpowiedź, praktycznie te same rzeczy, które czynili starożytni godni i które obecnie czyni maluczkie stadko, powinni pozostawać martwymi dla grzechu, błędu, siebie i świata, a ożywionymi dla Boga. To drugie mogą czynić przez rozmyślanie o Słowie Boga, przez czujność, modlitwę, głoszenie Słowa Bożego, rozwijanie charakteru w harmonii z Boskim Słowem oraz przez znoszenie zła w harmonii z tym Słowem. Krótko mówiąc, będąc wierni swym ślubom poświęcenia, otrzymają dobre świadectwo przez wiarę i posłuszeństwo. Pytanie, czy młodociani godni przejdą w ciele z tej dyspensacji do następnej, bez konieczności przechodzenia przez grób? Odpowiedź. Nie znamy żadnego bezpośredniego wersetu dotyczącego tej kwestii i dlatego możemy rozważyć ją tylko w oparciu o analogię. Podobnie do starożytnych godnych poświęcają się oni, by być wiernymi aż do śmierci. Podobnie do poświęcenia tych pierwszych, poświęcenie młodocianych godnych nie zostało też przyjęte jako część ofiary za grzech. Logicznym wydaje się założenie, że podobnie do starożytnych godnych będą oni musieli w pełni dowieść prawdziwości ich ślubów poświęcenia, co oznacza śmierć lub coś, co dla nich byłoby jej odpowiednikiem. Ponieważ żyją oni jednak bardzo blisko czasu królestwa, możliwe jest, że niektórzy z nich nie umrą. Uważamy, że jeśli niektórzy z nich nie umrą, lecz przeżyją, będą musieli zamanifestować wierność, która zostanie wypróbowana do stopnia będącego dla nich pewną śmiercią, nawet jeśli w wyniku niezwykłej opatrzności Pan zatrzyma moc śmierci, zanim dokona ona na nich swego pełnego dzieła, jako na osobach, które raczej pozwoliłyby jej dokończyć swego dzieła na nich, niż okazać się niewiernymi swym ślubom poświęcenia. Innymi słowy, muszą oni posiadać ducha, który byłby wierny aż do śmierci, nawet jeśli w każdym pojedynczym przypadku nie wejdą oni w stan śmierci, w przeciwnym razie nie przeszliby pomyślnie swej próby. Być może w przyszłości będziemy w stanie podać na ten temat coś bardziej konkretnego niż obecnie, ponieważ w miarę postępu światła możemy w tej sprawie otrzymać go nieco więcej. Pytanie, czy właściwym jest stwierdzenie, że skoro skończyło się spładzanie z ducha do wysokiego powołania, młodociani godni mogą uzyskać usprawiedliwienie tymczasowe tylko przez poświęcenie? Odpowiedź, ponieważ usprawiedliwienie tymczasowe przez cały wiek Ewangelii było uzyskiwane w chwili okazania wiary w Jezusa, po przeżyciu pokuty przed Bogiem, i ponieważ nie znamy żadnego wersetu, który uczyłby o odejściu od tej procedury w przypadku kogokolwiek, bezpiecznie będzie trzymać się myśli wyrażonej w Biblii, dotyczącej procesu, poprzez który wszyscy, łącznie z młodocianymi godnymi, dostępują usprawiedliwienia tymczasowego, to jest przez przyjęcie Jezusa jako swego Zbawiciela, po okazaniu pokuty przed Bogiem. Fakt, że oni się poświęcają, kładzie jednak na ich tymczasowym usprawiedliwieniu pieczęć i gdy okazują się wierni, nie pozwala im utracić go, jak to jest w przypadku tych, którzy się nie poświęcają, Rzymian rozdział 4 werset 11. Pytanie, czy właściwym jest twierdzenie, że niektórzy z tych, którzy poświęcili się po roku 1881 a przed 1914, zostali umieszczeni w klasie młodocianych godnych, ponieważ nie było wtedy wolnych miejsc w maluczkim statku, a następnie niektórzy z nich przez spłodzenie z ducha zostali przyjęci do wysokiego powołania, by wypełnić tam wolne miejsca. Natomiast inni pozostali w klasie młodocianych godnych i wciąż do niej należą? Odpowiedź, tak, tak właśnie rozumiemy ten temat, jak wyjaśnił go nasz drogi pastor w parauzyjnym tomie drugim, na stronie 235, parauzyjnym tomie trzecim, na stronach od 205 do 225 oraz w parauzyjnym tomie szóstym, na stronach 156 i 157. Wymagają tego równoległe dyspensacje oraz przypowieść o groszu, epifaniczny tom 5, rozdział 1. Między rokiem 1881 a 1914 Pan najwyraźniej sporządził rezerwową listę tych poświęcających się, dla których w czasie ich poświęcenia nie było wolnych koron. Gdy zwalniało się jakieś miejsce, wybierał on na nie najbardziej odpowiedniego z tej rezerwowej listy. Oceniając dostępność kandydatów, Pan niewątpliwie brał pod uwagę przynajmniej trzy rzeczy, po pierwsze, ich ducha wierności, po drugie, ich talenty do tego konkretnego miejsca w ciele, dla którego zwolniła się korona, oraz, po trzecie, ich sytuację opatrznościową. Możemy bezpiecznie przyjąć, że Pan wybierał na takie zwolnione miejsce poświęconego, który najbardziej nadawał się pod tymi trzema względami. Po przydzieleniu ostatniej korony nie mogło oczywiście być już żadnych wolnych miejsc. Z tego powodu dla wszystkich znajdujących się na liście rezerwowej, a także dla wszystkich poświęcających się w przyszłości otwarte było stanowisko tylko w jednej klasie królestwa, to przeznaczone dla młodocianych godnych. Pytanie, czy powinniśmy zachęcać wierzących do poświęcania się z perspektywami młodocianych godnych jako ich nadzieją? Odpowiedź, powinniśmy obecnie zachęcać wierzących do poświęcania się, ponieważ poświęcenie jest zawsze właściwe. Nikogo nie powinniśmy jednak zachęcać do poświęcania się w nadziei wysokiego powołania. Nie powinniśmy również zachęcać obecnie ludzi do poświęcenia przez proponowanie im jako bodźca nagrody za to, ponieważ poświęcenie nigdy nie powinno być czynione w celu zdobycia nagrody. Powinno ono wypływać z wiary w słowo Pana, z wdzięcznej miłości za przeszłe przejawy miłosierdzia oraz oceniającej miłości do dobrego charakteru Boga. Gdy święty Paweł, Rzymian rozdział 12 werset 1, nawoływał usprawiedliwionych wierzących do poświęcenia, nie mówił im, by uczynili to z uwagi na nagrodę w przyszłości, lecz z wdzięczności i oceny za minione przejawy boskiego miłosierdzia. Podobnie teraz powinniśmy zachęcać wierzących do poświęcenia. Poświęcenie dokonywane dla nagrody nie podoba się Bogu, lecz podoba mu się takie, które wypływa z wiary i miłości. Podkreślajmy zatem wobec wierzących dobroć Boga, a nie nagrodę jako bodziec do ich poświęcenia. Możemy oczywiście mówić im, że dla wiernych poświęconych Pan przewidział urząd książąt i ludzką doskonałość, lecz nie możemy zachęcać ich do biznesowego traktowania Boga. Powinniśmy zachęcać ich do traktowania Boga z punktu widzenia poświęcenia. Tak, z gorliwością powinniśmy zachęcać wierzących, by poświęcali się obecnie Bogu w tym prawdziwym duchu. Pytanie, strażnica podała, że Żydzi będą Gerszonitami tysiąclecia, natomiast teraźniejsza prawda wielokrotnie stwierdza, że Gerszonitami tysiąclecia będą młodociani godni. Który pogląd jest biblijny? Odpowiedź, z wielu powodów uważamy, że biblijny pogląd na ten temat podany jest w teraźniejszej prawdzie. Po pierwsze, jako antytypiczni lewici, Gerszonici tysiąclecia nie będą mieć wiecznego dziedzictwa w ziemi, lecz pod koniec tysiąclecia wraz z antytypicznymi Kehatytami, starożytnymi godnymi, staną się istotami duchowymi. Bóg mówi natomiast, że gdy upłynie termin posiadania ziemi przez Abrahama na czas tysiąclecia, na wieki otrzyma ją po nim jego potomstwo, Żydzi. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 17 werset 7, Dzieje Apostolskie rozdział 7 werset 5. Żydzi nie mogą zatem być Gerszonitami tysiąclecia, ponieważ Gerszonici nie będą mieć wiecznego dziedzictwa w ziemi. Po drugie, Joela rozdział 2 werset 28 Żydzi synowie, pokazani są jako prorokujący, co czynią także poganie córki, a więc dzieło to nie należy szczególnie do lewitów. Czytamy natomiast, że młodociani godni młodzieńcy, będą widzieć widzenia, to jest otrzymają w tysiącleciu przywilej podobny do przywileju starożytnych godnych, starców, którym będą się śnić sny. Takie są zaszczyty lewitów na czas królestwa. Zatem Żydzi synowie, nie będą Gerszonitami tysiąclecia. Po trzecie, niewierzący Żydzi nie uzyskali dobrego świadectwa przez wiarę. Rzymian rozdział 11 wersety od 30 do 32. I oczywiście nie można powierzyć im obowiązków urzędu książąt królestwa, do czego niezbędne są charaktery utrwalone w wierze i sprawiedliwości. Można by podać inne dowody potwierdzające prawidłowość poglądu teraźniejszej prawdy i nieprawidłowość obecnego poglądu strażnicy na ten temat, ale uważamy, że wystarczą te trzy przed chwilą podane. Pytanie, czy młodociani godni poświęcają się do życia czy do śmierci? Odpowiedź, młodociani godni poświęcają się do śmierci, nie do życia. Poświęcenie do życia jest właściwe dla warunków tysiąclecia, a nie dla warunków wieku Ewangelii, ponieważ poświęcenie do życia prowadzi człowieka na drogę świętą, gościniec świątobliwości. Otwarcie drogi świętej czeka na ustanowienie królestwa w jego ziemskiej fazie. Nie może ona rozpocząć działania, zanim Chrystus nie pojawi się przed Bogiem z drugą ofiarą za grzech w celach pojednania. Warunki wieku Ewangelii wymagają wiary, która ufa wtedy, gdy nie jest w stanie zrozumieć, która kroczy niezależnie od widzenia i która ufa Panu, nawet jeśli on zabija wierzącego. Dopóki grzech dominuje, a szatan działa jako Bóg tego świata, dopóty wierność Panu będzie wymagała ofiarowania naszych praw na śmierć w sprzeciwianiu się przez nas grzechowi oraz naszej służby na rzecz sprawiedliwości. Złe warunki, którym w taki sposób trzeba się sprzeciwiać, wyczerpują i zabierają życie. Dlatego wierność w poświęceniu wymaga obecnie oddania wszystkiego Bogu na służbę wśród warunków prowadzących do śmierci tego, który w ten sposób oddaje swoje wszystko. Obecne warunki nie tylko zadają śmierć wiernym, lecz każdy z nich jest zapraszany do podjęcia przymierza służby, martwoty dla siebie i świata, a ożywienia dla Boga. W Piśmie Świętym nie ma najmniejszej wzmianki o tym, by ci, którzy poświęcają się zbyt późno, by otrzymać koronę, lecz jeszcze przed otwarciem drogi świętej, podejmowali innego rodzaju poświęcenie od tych, których poświęcenie było przyjmowane przez spłodzenie z ducha. Stanie się przez nich, podobnie do starożytnych godnych, częścią nasienia rozwijanego przez przymierze potwierdzone przysięgą w jednym z jego ziemskich zarysów dowodzi, że już wcześniej zawarli oni przymierze, by z gorliwości dla Boga zrezygnować z obecnych błogosławieństw i przywilejów. Jedną rzeczą jest poświęcenie się na śmierć, a inną jest przyjęcie tego poświęcenia przez Jehowę poprzez spłodzenie z ducha, czego młodociani godni obecnie nie doświadczają, chociaż przywilej taki będzie ich udziałem pod koniec tysiąclecia. Wnioskujemy zatem, że obecnie poświęcają się oni na śmierć, co czynimy na następującej podstawie, istoty aktu ich poświęcenia, natury warunków, wśród których muszą wypełniać swe poświęcenie, braku drogi świętej, ich stosunku do przymierza potwierdzonego przysięgą, obecnego okresu, w którym żyjemy, oraz tysiącletnich przywilejów młodocianych godnych. Na podstawie powyższych rozważań logicznym wydaje się wniosek, że wszyscy oni umrą. Chociaż dopuszczamy możliwość, że niektórzy z nich nie umrą, o wiele bardziej logiczny wydaje się wniosek, że umrą oni wszyscy, zanim wraz ze starożytnymi godnymi doświadczą lepszego zmartwychwstania. Wydaje się bowiem logicznym, że samą śmiercią dostarczą oni dowodu pełnego wypełnienia przez nich swego poświęcenia. Gdyby ktokolwiek z nich nie umarł, musielibyśmy założyć, że w czasie ich udoskonalenia wystąpi nagła zmiana w ich władzach fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych, która bez środka znieczulającego lub jego odpowiednika byłaby bardzo bolesna do przejścia. Nigdy nie słyszeliśmy, by nasz pastor wyrażał jakąś opinię w tej sprawie, chociaż raz pewien brat powiedział nam, że według jego zrozumienia nasz pastor stwierdził, że nie wszyscy z nich będą musieli umrzeć. Według naszej wiedzy nasz pastor nigdy nie wyraził takiej myśli na piśmie. Nie znamy żadnego wyraźnego wersetu, który bezpośrednio stwierdzałby, że niektórzy z nich nie umrą. Na podstawie powyższych biblijnych zasad, które nasz pastor stosował wobec młodocianych godnych, skłaniamy się raczej do poglądu, że wyżej wspomniany brat, jedyny, który w ten sposób mówił do nas o naszym pastorze, źle zrozumiał go w tym temacie. Biblijna myśl jest niewątpliwie taka, że poświęcają się oni na śmierć, a obowiązek udowodnienia, że nie wypełniliby oni swego poświęcenia do końca, spoczywa na tych, którzy twierdzą, że nie wszyscy z nich umrą. Takiego dowodu całkowicie jednak brakuje, ponieważ według naszej wiedzy ani jeden fragment takiego dowodu nigdy nie został przedstawiony z Pisma Świętego, logiki czy faktów. Fakt, że wielu młodocianych godnych już zmarło, jest tego dobrym, sugestywnym dowodem, uzupełniającym powyżej wspomniane biblijne zasady, które wydają się sugerować, że wszyscy młodociani godni umrą, zanim wraz ze starożytnymi godnymi doświadczą lepszego zmartwychwstania. Pytanie, co stanie się z młodocianym godnym, który okaże się niewierny? Odpowiedź, straci stanowisko w klasie młodocianych godnych i odpadnie do świata dla celów restytucji. To, że takie niewierne jednostki nie idą na wtórą śmierć, oczywiste jest na podstawie faktu, że nie znajdują się one obecnie na próbie do życia, choć podobnie do starożytnych godnych są oni w tym życiu na próbie wiary i sprawiedliwości w celu zakwalifikowania się do urzędu książąt w czasie tysiąclecia, Żydów rozdział 11 wersety od 1 do 40. Czasem próby do życia na ludzkim poziomie dla wszystkich godnych jest tysiąclecie, Żydów rozdział 11 wersety 39 i 40, gdy nowe przymierze, jedyne oferujące posłusznym wieczne ludzkie życie, udzieli takiego życia posłusznym. A zatem, tak jak tymczasowy starożytny godny, który na próbie wiary i sprawiedliwości okazywał się niewierny, odpadał do grona zwykłych Izraelitów, którzy będą mieli próbę do życia w czasie tysiąclecia, tak rzecz ma się w przypadku niewiernego młodocianego godnego. Pytanie, czy jest jakiś werset dowodzący, że godni powstaną w zmartwychwstaniu bez różnicy płci, podobni aniołom? Odpowiedź. Stosowny fragment to Ewangelia Łukasza rozdział 20 wersety od 35 do 37, który dowodzi, że wszyscy doświadczający zmartwychwstania, powstania, doskonałości, podobnie do aniołów będą bez grzechu i bez płci, ci, którzy zostaną uznani za godnych, zwycięzców, aby dostąpić onego wieku, odziedziczyć życie i władzę, jaką ten wiek daje zwycięzcom. Niektórzy, ci wierni w tym życiu, dostępują tego wieku na jego początku, maluczkie stadko i wielka kompania na poziomach duchowych, a starożytni i młodociani godni na poziomie ludzkim, przy czym później odziedziczą życie i władzę na duchowym poziomie lub poziomach. Inni, klasa restytucyjna, dostąpią tego wieku, oferowanych przez niego błogosławieństw, przy jego końcu, i zmartwychwstania umarłych, by dostąpić zmartwychwstania, które ostatecznie jest czymś więcej niż jedynie wzbudzeniem od umarłych. Trzeba więc być godnym, zmartwychwstanie to powstanie, udoskonalenie, ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, bo będą jak aniołowie, którzy jako istoty nie posiadające płci ani się nie żenią, ani nie wychodzą za mąż. Zmartwychwstanie pozbawia zatem płci wszystkich tych, którzy go dostępują, będąc synami Bożymi, bez grzechu w swym ostatecznym rozwoju, będąc synami zmartwychwstania. Zmartwychwstanie jest zatem procesem udoskonalania, który, doprowadzony do końca, pozostawia tych, którzy przez niego przeszli, bez grzechu i bez płci. Według tego fragmentu na początku tysiąclecia godni nie będą zatem posiadać płci. Pytanie, czy właściwym jest twierdzenie, że młodociani godni tymczasowo posiadają szatę weselną, zważywszy, że nie należą oni do oblubienicy? Odpowiedź. W przypowieści o wieczerzy weselnej szata weselna nie została dana oblubienicy, lecz gościom zaproszonym na wieczerze. Przypowieść ta nie pokazuje stosunku Jezusa do Kościoła jako jego oblubienicy. Nie możemy mieszać tego obrazu z obrazem w tej przypowieści, ponieważ część gości w tej przypowieści stanowi przyszłą oblubienicę w tym drugim obrazie. Ta sama pomyłka często jest popełniana w przypadku przypowieści o 10 pannach, w której te mądre nie są oblubienicą tej przypowieści, chociaż są one tymi samymi osobami, które w innym obrazie są przedstawione jako oblubienica Chrystusa. W tych dwóch przypowieściach Pan nie podaje nam przypowieści na temat oblubienicy Chrystusa, lecz ilustruje pewne inne zarysy przyszłej klasy królestwa przez gości weselnych i panny, które nie są oblubienicami z przypowieści. Pamiętając o tym, wyzwolimy się z zamieszania, w którym wydaje się znajdować osoba zadająca to pytanie. W tej przypowieści szata weselna reprezentuje sprawiedliwość Chrystusa, usprawiedliwienie, 1 Koryntów rozdział 1 werset 30. Z tego punktu widzenia możemy na powyższe pytanie udzielić następującej odpowiedzi. Młodociani godni, jako tymczasowo usprawiedliwieni, mają przypisaną sprawiedliwość Chrystusa w sposób tymczasowy, a nie ożywiony. Zatem z biblijnego punktu widzenia można mówić, że tymczasowo posiadają oni szatę weselną. Nie powinniśmy jednak sądzić, że ta przypowieść odnosi się do nich, ponieważ dotyczy ona tych powołanych przed końcem ogólnego powołania. Sprawdzanie gości rozpoczęło się w roku 1874, gdy przyszedł król, a w roku 1878 król w przesiewaniu przeciwko okupowi znalazł gości, odrzucających okup, prowadzonych przez pana Barbura, którzy po wejściu do przedsionka i czekaniu tam na wejście do pokoju, gdzie odbywała się uczta, obrazili gospodarza przez zrzucenie szaty weselnej, jaką on dostarczył dla ich właściwego wyglądu w czasie uczty. Z historycznego punktu widzenia przypowieść ta wypełniła się, zanim pojawili się jacykolwiek młodociani godni. Nie są oni zatem uwzględnieni w tym obrazie. Przenosząc ten obraz, możemy jednak mówić o nich jako tymczasowo posiadających szatę weselną, bez włączania ich do tej przypowieści, ponieważ szata ta oznacza to, co oni tymczasowo posiadają, sprawiedliwość Chrystusa. Tę weselną szatę, posiadaną w ten tymczasowy sposób, młodociani godni powinni haftować, to jest w tymczasowo posiadanej sprawiedliwości Chrystusa powinni rozwijać zgodny z nią charakter, dobre usposobienie, myśli, motywy, słowa i czyny, i w ten sposób stawać się zwycięzcami. Pytanie, czy możemy stosować do młodocianych godnych ducha niektórych napomnień Nowego Testamentu, takich jak przemieńcie się, o tym co w górze rozmyślajcie, nie o tym co na ziemi, wyjdźmy zatem do niego poza obóz, i tym podobne, i tak dalej? Odpowiedź. Wersety takie nie odnoszą się oczywiście do młodocianych godnych, którzy są lewitami, lecz do kapłanów, niektóre z nich, do ich nowych stworzeń, inne, do ich człowieczeństwa. Chociaż wersety takie nie mają zastosowania do młodocianych godnych, pośrednio w swym duchu mogą być stosowane z korzyścią dla nich. I tak, chociaż nie mogą być oni przemienieni jako nowe stworzenia, jako istoty ludzkie mogą być przemieniani z mniej lub bardziej upadłego ludzkiego charakteru do pięknego i świętego ludzkiego charakteru, C. co jest transformacją charakteru, lecz nie transformacją natury. Podobnie, chociaż nie mogą być bezwarunkowo napominani do skupiania swych uczuć na rzeczach w górze, mogą i powinni być nawoływani do skupiania swych uczuć na prawdach i charakterze tych zarysów przymierza potwierdzonego przysięgą, które do nich należą, na nadziei zdobycia doskonałego ludzkiego charakteru i ciała, na nadziei pokonania obecnie ich osobistych wrogów, grzechu, błędu, obecnego samolubstwa i światowości, na nadziei pomagania w przyszłości rodzajowi ludzkiemu w pokonywaniu grzechu, błędu i skutków klątwy, oraz na nadziei uzyskania stanowiska książąt, dzięki czemu, jako część podrzędnego nasienia, będą mogli błogosławić narody, rodzaje i rodziny ziemi. 1 Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 16 do 18. Chociaż nie można ich właściwie zachęcać do wychodzenia do Chrystusa, noszenia Jego urągań, co jest wyłącznym przywilejem kapłaństwa, zupełnie właściwe jest zachęcanie ich do znoszenia takich cierpień, ponieważ jako lewici mają oni przywilej cierpieć dla sprawiedliwości, tak jak starożytni godni. Mają oni więc przywilej czynienia pewnych rzeczy, które są podobne do niektórych z tych czynionych przez kapłanów i dlatego właściwie można ich do tego zachęcać. Odnosi się więc do nich duch, choć nie litera, wielu napomnień dla kapłaństwa. Pytanie, czy młodociani godni powinni brać udział w śpiewaniu pieśni i wypowiadaniu amen na modlitwy adresowane do Boga jako Ojca? Odpowiedź, wierzymy, że mogą to czynić przy pewnych zastrzeżeniach w umyśle. Będzie to dla nich właściwe, jeśli w związku z takimi pieśniami i modlitwami będą pamiętać, że w rzeczywistości nie są jeszcze synami Bożymi, choć są nimi tymczasowo, w sposób poczytany, lecz pewnego dnia staną się nimi, a także o tym, że rzeczy, o które zanoszone są modlitwy, należą do nich w duchu, lecz nie w literze. Jezus mówił o Bogu jako Ojcu swych uczniów, zanim tak naprawdę stali się oni dziećmi Bożymi, co było możliwe z uwagi na to, czym mieli się stać. W modlitwie pańskiej uczył ich nawet, by zwracali się do Boga jako Ojca na długo przed tym, zanim rzeczywiście stał się On ich Ojcem, chociaż przez cały czas tymczasowo był za takiego Ojca poczytywany, a także był nim prospektywnie z uwagi na to, czym oni mieli się stać, Rzymian rozdział 4 werset 17. Pamiętajmy, że pewnego dnia młodociani godni rzeczywiście staną się synami Bożymi, tak jak teraz tymczasowo są za takich poczytywani. Chociaż nie daje to im przywileju przystępu do tronu łaski, jednak w sposób podobny do starożytnych godnych i tak jak jeszcze niespłodzeni z ducha uczniowie, przy wyżej wspomnianych zastrzeżeniach w umyśle, mogą brać udział w pieśniach i modlitwach. Pytanie, czy młodociani godni powinni brać udział w śpiewaniu pieśni wyrażających wyłączne doświadczenia i relacje Kościoła? Odpowiedź, na pewno nie powinni brać udziału w śpiewaniu takich pieśni jako wyrazie ich własnych doświadczeń i relacji. Jeśli jednak duch, nie litera, takich pieśni podobny jest do ducha będącego podstawą ich własnych doświadczeń i relacji, mogą je śpiewać, mając na uwadze swe własne doświadczenia i relacje. Mogą też to czynić z innego punktu widzenia, jako wspomnienie i upamiętnienie wyłącznych doświadczeń i relacji Kościoła. Jest to zupełnie właściwe i częste w innych sferach życia. Na przykład patriotyczna pieśń The Star Spangled Banner, czyli Gwieździsty Sztandar, hymn państwowy Stanów Zjednoczonych, przepis tłumacza, oddaje pewne przeżycia związane z bombardowaniem amerykańskiego fortu w czasie II wojny Ameryki z Wielką Brytanią. Patriotyczni Amerykanie śpiewają dziś tę wzruszającą pieśń jako wspomnienie i upamiętnienie opisanych w niej przeżyć, a także jako wyraz patriotyzmu. Te dwa punkty widzenia aż nadto uzasadniają uczestniczenie przez młodocianych godnych w wyżej wspomnianych pieśniach. Pytanie, czy właściwym byłoby proszenie młodocianych godnych, by na zakończenie nabożeństwa prowadzonego pod auspicjami kapłanów zanosili dziękczynną modlitwę do Jehowy? Odpowiedź, w nabożeństwie pod auspicjami Wielkiej Kompanii, młodocianych godnych lub obydwu tych grup właściwą rzeczą byłoby przewodniczenie w modlitwie przez młodocianego godnego, szczególnie jeśli nabożeństwo jest całkowicie pod auspicjami młodocianych godnych. Nie jest to jednak właściwe, jeśli jest to nabożeństwo kapłanów. Uważamy nawet, że niewłaściwą rzeczą byłoby przewodniczenie przez młodocianego godnego w jakiejkolwiek modlitwie z udziałem kapłanów, czy to modlitwie w zborze, czy prywatnie. Młodociani godni nie mają bowiem przystępu do tronu łaski i w pokorze powinni zdać się na kapłana, który posiada taki przystęp. Modlitwy kapłana znaczą więcej niż modlitwy młodocianego godnego, i dlatego dla dobra wszystkich zainteresowanych powinno wybierać się kapłana, by w interesie wszystkich przystąpił do Pana. Pytanie, czy którzykolwiek z młodocianych godnych przejdą do królestwa bez oglądania śmierci? Odpowiedź. Z powodów podanych we wcześniejszym pytaniu skłaniamy się do poglądu, że wszyscy młodociani godni muszą umrzeć, zanim zostaną książętami na ziemi, muszą całkowicie wypełnić swe poświęcenie, tak jak pierwotnie je zawarli. Pytanie, czy młodociany godny może być dotknięty obawą przed wtórą śmiercią? Odpowiedź. Chociaż w obecnym czasie młodociani godni nie są na próbie do życia i z tego powodu nie mogą obecnie pójść na wtórą śmierć, pod wpływem ignorancji lub zwątpienia mogą być jednak doprowadzeni przez szatana do przekonania, że idą na wtórą śmierć, mogą więc obawiać się, że są nią zagrożeni. Taki strach dotyczy fikcyjnego zagrożenia. Znamy jednak przypadki, w których pomimo braku podstaw do tego była to bardzo przygnębiająca obawa. W następnym wieku, w czasie próby do życia, zarówno w części tego wieku przeznaczonej na rozwój, jak i w tej końcowej, przeznaczonej na próbę, w małym okresie, lęk młodocianego godnego przed pójściem na wtórą śmierć będzie całkiem możliwy. Jeśli nasz Pan odczuwał taki lęk w Getsemane, Żydów rozdział 5 werset 7, młodociani godni mogą oczywiście go odczuwać jako prawdziwe zagrożenie w następnym wieku, szczególnie w czasie jego małego okresu. Nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy którzykolwiek z nich rzeczywiście będą się tego obawiać, ponieważ nie znamy żadnego wersetu, który dotyczyłby tej kwestii. Pytanie, czy kapłan powinien prosić młodocianego godnego, by się za niego modlił? Odpowiedź, kapłan z reguły powinien prosić kapłanów, by się za niego modlili, ponieważ ich modlitwy jako jedyne trafiają do tronu łaski. Nie widzimy jednak niczego niewłaściwego, jeśli kapłan, szczególnie w pewnych niezwykłych okolicznościach, takich jak odizolowanie od innych kapłanów lub w czasie wielkiego doświadczenia czy problemu, w ogólny sposób poprosi o modlitwy młodocianych godnych. Proszenie o ich modlitwy do służby byłoby stosowne szczególnie wtedy, gdyby taka służba kapłana w szczególny sposób wiązała się z młodocianymi godnymi. Pytanie, w jaki sposób młodociani godni mogą wzmacniać swą nadzieję, odwagę i ocenę dla prawdy Pana? Odpowiedź, jest wiele sposobów wzmacniania w nich tych zalet. Główne sposoby wzmacniania przez nich nadziei to utrzymywanie w sercu i umyśle odnoszących się do nich ziemskich zarysów przymierza potwierdzonego przysięgą oraz poddawanie się ich wpływowi. Takie utrzymywanie ich w sercu i umyśle oraz poddawanie się im będzie coraz bardziej wzmacniało ich nadzieję na uzyskanie charakteru odpowiedniego dla doskonałego ludzkiego ciała oraz nadzieję uzyskania takiego ciała, będzie też wzmacniało ich nadzieję na pokonanie ich wrogów, grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. A także nadzieję na pomaganie światu w następnym wieku, by pokonał swych wrogów, grzech, błąd i przekleństwo. Wreszcie, ziemskie zarysy przymierza potwierdzonego przysięgą wzmocnią ich nadzieję błogosławienia ludzkości w następnym wieku. Zachowywanie w umyśle i sercu przykładu Jezusa, starożytnych godnych, Kościoła i Wielkiej Kompanii, wzmacniające ich nadzieję i poddające ich pod wpływ ich przykładu, również wzmocni ich nadzieję. Używanie nadziei, jaką dotychczas rozwinęli, również ją wzmocni. Zastosowanie podobnych zasad do ich odwagi wzmocni tę odwagę. Szczególnie zwiększenie wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa będzie wpływało na wzmocnienie ich odwagi. Taki sam efekt przyniesie też oczywiście używanie odwagi, a także rozważanie interesów Jehowy, ich króla, reputacji ich wodza, Pana Jezusa, wielkich spraw, o które toczy się ich bój, błogości płynącej z pokonania ich wrogów oraz pewności zwycięstwa dla wiernych. Ich ocena dla prawdy Pana zostanie podniesiona przez rozważanie jej powabu, doskonałości, piękna, harmonii, skuteczności, praktyczności i trwałości. Pytanie, czy młodociani godni muszą odpowiednio rozwinąć się do urzędu książąt tysiąclecia przed tysiącleciem, czy też część ich właściwego rozwoju nastąpi po założeniu ziemskiej fazy królestwa? Odpowiedź, część swego rozwoju do urzędu książąt otrzymają przed, a część po wprowadzeniu ich na urząd książąt. Możemy to wyjaśnić następująco. W miarę rozwijania się procesów tysiąclecia, kierowanie nimi będzie wymagało od starożytnych i młodocianych godnych bardziej rozwiniętych charakterów, ponieważ działania te stale będą stawały się coraz bardziej złożone w rozwijaniu klasy restytucyjnej. Z tego powodu skuteczne i pomocne stosowanie tych procesów do podnoszenia klasy restytucyjnej będzie wymagało coraz bardziej rozwiniętych charakterów. By objąć urząd książąt tysiąclecia, charaktery zarówno starożytnych, jak i młodocianych godnych będą musiały być skrystalizowane w wierze i sprawiedliwości. Bez takiego poziomu rozwoju charakteru nie można być starożytnym ani młodocianym godnym. Taki rozwój charakteru nie będzie jednak wystarczający do ostatecznej próby do życia. Taka próba będzie wymagała wszechstronnego rozwoju charakteru. Właśnie to będzie stanowiło rozwój charakteru starożytnych i młodocianych godnych w tysiącleciu, którzy w ten sposób w czasie tysiąclecia zostaną doprowadzeni do doskonałości. Żydów rozdział 11 wersety 39 i 40. Zostaną oni tak udoskonaleni właśnie w związku z ich służbą książąt i lewitów. Służba ta będzie zatem wymagać rozwinięcia takich charakterów. Ich wierność wierze i sprawiedliwości, powstała przed tysiącleciem, uczyni ich charaktery odpowiednimi do objęcia i sprawowania ich początkowych obowiązków i przywilejów urzędu książąt. W miarę jak obowiązki i przywileje ich urzędu książąt będą stawały się coraz bardziej wymagające dla ich charakteru, będą oni potrzebować większego rozwoju charakteru do sprostania tym wymaganiom, aż w końcu spełnienie tych wymagań będzie wymagało doskonałości i charakteru. Widzimy więc, że w miarę jak tysiąclecie pod opieką godnych będzie prowadziło ludzkość w kierunku doskonałości, starożytni i młodociani godni będą potrzebowali coraz bardziej rozwiniętych charakterów, by nadawali się do swych coraz bardziej odpowiedzialnych obowiązków i przywilejów. Innymi słowy, żadna z klas godnych nie rozwija doskonałego charakteru w tym życiu. Ten element ich ludzkiego charakteru pozostawiony jest na tysiąclecie. Pytanie, co zostanie dokonane w starożytnych i młodocianych godnych, by przygotować ich do duchowej natury? Odpowiedź, pewne rzeczy w tym życiu, pewne rzeczy w tysiącleciu oraz pewne rzeczy w małym okresie, pod koniec tysiąclecia, dokonywane są w nich, by przygotować ich do duchowej natury. W tym życiu, w przymierzu potwierdzonym przysięgą, muszą oni okazać się wierni jako ziemskie nasienie Abrahama w czasie próby wiary i sprawiedliwości w celu uzyskania urzędu książąt, ponieważ tylko książęta tysiąclecia będą nadawać się do spłodzenia i narodzenia z ducha w następnym wieku. W tysiącleciu będą oni musieli jeszcze bardziej rozwinąć ludzki charakter, tak by móc sprostać próbom tysiąclecia, oraz udoskonalić ludzki charakter jako doskonałe ludzkie istoty, tak by móc sprostać ludzkim próbom w małym okresie i zakwalifikować się do spłodzenia z ducha na początku małego okresu i w ten sposób stanąć wtedy na próbie do życia jako nowe stworzenia. W czasie tego okresu, tak jak to było w przypadku naszego Pana od Jordanu do Kalwarii, będą musieli stać na podwójnej próbie do życia, jednej jako istoty ludzkie pod próbami nowego przymierza, a drugiej jako nowe stworzenia pod pewnymi próbami przymierza posługi. Powodem tej pierwszej próby jest to, że w czasie małego okresu za ich człowieczeństwo nie będzie już dostępna żadna zasługa pośrednika. Podobnie do klasy restytucyjnej, jako istoty ludzkie będą oni więc musieli przejść doskonałą próbę przed absolutną sprawiedliwością, bez miłosierdzia. Powodem drugiej próby jest to, że najpierw będą musieli rozwinąć, a następnie zostać skrystalizowani w duchowych charakterach, by pod koniec małego okresu nadawać się do narodzenia z ducha. Widzimy więc, że począwszy od czasu poświęcenia się Panu w tym życiu aż do końca małego okresu ich doświadczenia zmierzają w kierunku przygotowania ich do duchowej egzystencji. Pytanie, czy młodociani godni mogą stać się zwycięzcami? Odpowiedź, tak, dzięki boskiej łasce i wierności swemu przymierzu poświęcenia. Fakt, że wierni wśród nich zwyciężą, oczywistym czyni to, że mogą oni zwyciężyć. Gdyby nie mogli, Bóg nigdy nie zapraszałby ich do takiej próby, ponieważ jest on zbyt praktyczny, by próbować to, co niemożliwe. Jego przysięga wobec wiernych z nich, że zwyciężą, dowodzi, że mogą zwyciężyć. Możliwość taką potwierdza też fakt, że niektórzy z nich już zwyciężyli. Skoro dzięki sile podobnych obietnic starożytni godni mogli i rzeczywiście zwyciężyli, możemy bezpiecznie sądzić, że także i oni mogą zwyciężyć. Skoro maluczkie statko i wielka kompania mogą zwyciężyć w trudniejszych warunkach, młodociani godni mogą obecnie zwyciężyć w warunkach łatwiejszych. Posiadają oni wiarę i lojalność, które są niezbędne do zwycięstwa, a więc mogą je odnieść. Pan udziela im zatem wszystkiego, co w związku z ich próbą konieczne jest do odniesienia zwycięstwa, boskiego słowa, ducha i opatrzności. Udziela im tego po to, by mogli zwyciężyć, a wierne ich wykorzystywanie umożliwi im to zwycięstwo. Zatem wszystko, co wiąże się z ich próbą, dowodzi, że mogą zwyciężyć. Możemy więc wyciągnąć bezpieczny wniosek, że mogą oni zwyciężyć. Powinno to zachęcać każdego z nich do wiernego wypełniania ślubów poświęcenia w pełnym przekonaniu, że może on zwyciężyć dzięki boskiej łasce, jeśli tylko zachowa wiernie swe przymierze poświęcenia. Pytanie: w jakim zakresie obietnice odnoszące się do Kościoła dotyczą młodocianych godnych w ich podróży do antytypicznego Kanaanu? Odpowiedź: obietnice odnoszące się do Kościoła w ogóle nie dotyczą młodocianych godnych. Streszczenie obietnic mających zastosowanie do Kościoła można znaleźć w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 22 wersetach 17 i 18 i są one duchowe, natomiast obietnice tych wersetów dotyczące obecnie młodocianych godnych są ludzkie. Kościołowi obiecano boskie usposobienie i ciało, rozmnożę nasienie Twoje jak gwiazdy niebieskie. Młodocianym godnym obiecano ludzkie usposobienie i ciało, jak piasek, który jest na brzegu morskim. Inna też jest druga grupa obietnic dla obydwu tych klas. Gwarancja dla nasienia co do pokonania nieprzyjaciół dla Kościoła oznacza, że pokona on grzech, błąd, samolubstwo i światowość. W przypadku młodocianych godnych obietnica ta oznacza, że pokonają oni grzech, błąd i taką miarę samolubstwa i światowości, jaka wiąże się z postawieniem na próbie wiary, lecz nie na próbie doskonałej miłości. I błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi dla Kościoła oznacza, że jako ciało najwyższego kapłana świata będzie on błogosławił światu sposobnościami pojednania, dla młodocianych godnych obietnica ta oznacza, że, jako podlegli lewici, będą oni pomagać ludzkości przez uczenie jej, w jaki sposób czerpać błogosławieństwa ze sposobności pojednania. Dla Kościoła jako ciała pośrednika świata obietnica ta oznacza, że udzieli on światu sposobności wejścia w relacje przymierza z Bogiem. Młodociani godni natomiast, jako pomocnicy, będą prowadzić drugorzędne dzieło nauczania, by pomagać światu w dochodzeniu do takich relacji przymierza oraz ich utrzymaniu. Dla Kościoła jako królów fragment ten oznacza, że będzie on panować w celu usunięcia złych warunków i wprowadzenia dobrych. Dla młodocianych godnych, jako szlachty, oznacza to natomiast przywilej udzielania drugorzędnej pomocy w zaprowadzaniu różnych zastosowań tego dzieła usuwania i budowania. Dla Kościoła jako matki wersety te oznaczają, że będzie on współpracował w dziele udzielania klasie restytucyjnej, wliczając w nią starożytnych i młodocianych godnych, ludzkiego ciała i usposobienia, które będzie ona rozwijała do doskonałości. Dla młodocianych godnych, jako syna urodzonego w drugiej kolejności, oznacza to natomiast, że otrzymają oni przywilej pomagania w rozwijaniu klasy restytucyjnej w kierunku doskonałego ciała i usposobienia. Dla Kościoła jako ciała sędziego świata oznacza to, że będzie on uczył, próbował, karał i wydawał wyrok dla świata, dla młodocianych godnych jako pomocników oznacza to natomiast, że co najwyżej będą oni mogli drugorzędnie nauczać świat, gdy będzie on postawiony na próbie do życia. Dla Kościoła jako ciała lekarza świata fragment ten dowodzi, że Kościół będzie leczył fizyczne, umysłowe, moralne i religijne choroby rodzaju ludzkiego. Dla młodocianych godnych, jako drugorzędnych opiekunów, oznacza to natomiast, że będą oni mogli wspomagać ten proces leczenia. Dla Kościoła jako ciała proroka wersety te oznaczają, że będzie on głównym nauczycielem wszystkiego dla świata ludzkości, dla młodocianych godnych, jako drugorzędnych nauczycieli, oznacza to natomiast, że będą oni nauczać świat mniej ważnych zarysów prawdy. Szczegóły te dowodzą, że żadna z obietnic dotyczących Kościoła, streszczona w przymierzu potwierdzonym przysięgą, nie odnosi się do młodocianych godnych. Pytanie, w jaki sposób możemy najlepiej służyć młodocianym godnym związanym z grupami Wielkiej Kompanii? Odpowiedź, młodociani godni związani z ruchem Epifanii są w najbardziej sprzyjających warunkach, ponieważ w znaczącym stopniu pomagają kapłanom, a więc ich dzieło nie będzie musiało być spalone, co będzie konieczne z większością dzieła wykonywanego przez młodocianych godnych podporządkowanych różnym wodzom z Wielkiej Kompanii. Niektórym z nich najlepiej możemy pomóc przez taktowne objawianie rewolucjonizmu takich wodzów. Innym, bardziej stronniczo oddanym takim wodzom, będziemy musieli się przeciwstawiać w sposób podobny do tego, w jaki przeciwstawiamy się rewolucjonizmowi Wielkiej Kompanii, tak by w wyniku tego przeszli oni doświadczenia nieco podobne do tych, jakie Wielka Kompania przechodzi z rąk człowieka na to wyznaczonego i Azazela. Każdy poświęcony, który postępuje samowolnie, musi bowiem otrzymać kary w celu naprawy, choć w przypadku młodocianych godnych kary te w rzeczywistości nie będą doświadczeniami ze strony człowieka na to wyznaczonego i Azazela. Niektórym, tym najbardziej upartym, najlepiej możemy służyć przez pozostawienie ich w odosobnieniu, bez braterskiej pomocy i przychylności, dopóki nie zrezygnują ze swego uporu. Kiedy to poprzez taktowne pouczenie będziemy mieli przywilej poprowadzić ich na właściwą drogę. Nasz przykład unikania wszelkich postaci rewolucjonizmu oraz wiernego podporządkowywania się słowom i zarządzeniom Pana także okaże się dla nich pomocny, przynajmniej w dłuższym czasie. Pytanie, czy młodociani godni, którzy poświęcili się między październikiem 1881 roku a październikiem 1914 roku w tym życiu na pewno dowiedzą się, że nie byli spłodzeni z ducha, i w ten sposób uznają siebie za młodocianych godnych? Odpowiedź, skłaniamy się do poglądu, że ci z nich, którzy będą żyć po oczyszczeniu się Wielkiej Kompanii, dowiedzą się o tym przed odejściem ze świata. Być może zostanie to ujawnione im przez różnicę między ich doświadczeniami a doświadczeniami Wielkiej Kompanii. Być może nastąpi to przez ich próby i osiągnięcia w charakterze, ponieważ Wielka Kompania w tym życiu osiąga doskonałą miłość, a młodociani godni nie. Być może okaże się to przez różnicę między ich wiedzą, przywilejami w służbie i cierpieniami, a tymi należącymi do Wielkiej Kompanii. A być może kapłani otrzymają jeszcze zrozumienie różnych dróg, którymi te obydwie klasy podążały między rokiem 1881 a 1914. Nasza wiedza na ten temat jest na razie zbyt skąpa, by udzielić jednoznacznej i wyraźnej odpowiedzi na pytanie co do sposobu, w jaki różnica ta zostanie pokazana, jesteśmy jednak przekonani, że w każdym przypadku takie objawienie będzie miało miejsce. W odpowiednim czasie światło na ten temat niewątpliwie będzie jaśniejsze niż obecnie. Gdy to nastąpi, będziemy posiadali to światło, jeśli w dalszym ciągu będziemy kroczyli w świetle. Nie uważamy też za rzecz mądrą snucia domysłów na ten temat. Wprost przeciwnie, uważamy, że wszyscy dobrze uczynią, jeśli każdego, kto poświęcił się przed 16 września 1914 roku będą uznawać za kapłana, aż Pan udzieli nam jednoznacznej wskazówki odnośnie tych z nich, którzy nie dostąpili spłodzenia z ducha i którzy w związku z tym muszą należeć do młodocianych godnych. Cokolwiek by się stało, wiara może mocno ufać Jemu, w tej, jak i we wszystkich innych sprawach naszej wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa. Czyniąc tak, będzie ona błogosławiona i zaszczycona przez Pana pełniejszymi informacjami, gdy staną się one na czasie. Pytanie, czy młodociani godni w swych modlitwach mogą zwracać się do Boga jako Ojca? Odpowiedź, Bóg nie jest Ojcem młodocianych godnych, którzy, jako niespłodzeni z ducha, w rzeczywistości nie są Jego dziećmi. Tak naprawdę są obecnie sługami i przyjaciółmi Boga. Ich tymczasowe usprawiedliwienie czyni ich jednak tymczasowo poczytanymi za synów Boga, tak jak uczniowie przed pięćdziesiątnicą tymczasowo uznawani byli za synów Boga. Dokładnie tak jak uczniowie byli prospektywnymi synami Boga na podstawie przyszłego spłodzenia ich z ducha, tak młodociani godni są prospektywnymi synami Boga z uwagi na ich przyszłe spłodzenie z ducha. Jak pamiętamy, z uwagi na ich tymczasowo poczytane stanowisko jako synów Boga oraz ich przyszłe spłodzenie z ducha o uczniach często mówiono, że mają Boga za swego Ojca. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety 17, 45 i 48, rozdział 6 wersety 1, 4, 8, 9, 15 i 18, rozdział 7 werset 11, Ewangelia Jana rozdział 16 wersety 27 i 28, i tak dalej. Ponieważ młodociani godni posiadają podobne stanowisko tymczasowo poczytanego i prospektywnego synostwa Boga, podobnie mogą oni myśleć o sobie jako o synach Boga, tak jak uczniowie czynili to przed pięćdziesiątnicą, lecz nie jako rzeczywistych synach Boga. Rzeczywistego synostwa doczekają się dopiero po tysiącleciu, w małym okresie, gdy zostaną spłodzeni z ducha. Nie byłoby więc niewłaściwym dla młodocianych godnych modlić się do Boga jako Ojca z poczytanego i prospektywnego punktu widzenia, niewłaściwym byłoby jednak takie modlenie się przez nich bez pamiętania o tych dwóch punktach widzenia. To, co wcześniej mówiliśmy na temat młodocianych godnych, którzy w modlitwie nie mogą zwracać się do Boga jako Ojca, musi być rozumiany jako dotyczące tylko rzeczywistego punktu widzenia. Nie może być rozumiany jako dotyczące wszystkich punktów widzenia, ponieważ z dwóch wyżej wspomnianych punktów widzenia, tymczasowo poczytanego i prospektywnego, mogą się oni modlić do Boga jako Ojca i w ten sposób, między innymi, mogą używać modlitwy pańskiej. Ponieważ jednak zwracają się do Boga z pewnymi ograniczeniami, nie powinni oni przewodniczyć kapłanom w modlitwie, ponieważ nie mają przystępu do tronu łaski, który posiadają kapłani. To właśnie z tego powodu sugerujemy, by młodociani godni nie byli proszeni do przewodniczenia w modlitwie na zebraniu kapłanów. Pytanie, jeśli ktoś przyszedł do prawdy przed 18 kwietnia 1916 roku, przed zakończeniem pieczętowania czuł wybranych, lecz nie jest całkowicie pewny, czy poświęcił się przed 16 września 1914 roku, gdy miało miejsce ostatnie spłodzenie z ducha, czy powinien uważać się za kapłana i w związku z tym brać udział w zebraniach jako kapłan, i tak dalej, czy też powinien powstrzymywać się przed żywieniem kapłańskich nadziei i bardziej kierować swą nadzieję w kierunku stanowiska młodocianego godnego? Odpowiedź, nie jesteśmy całkowicie pewni, czy możemy udzielić na to pytanie twierdzącej odpowiedzi. Chociaż wiemy, że większość z tych, którzy poświęcili się między rokiem 1881 i 1914, nie została spłodzona z ducha, Jednak nasza rada zawsze była taka, by inni uważali i traktowali wszystkich takich poświęconych jako nowe stworzenia w naszych zborach, ponieważ w taki sposób traktowaliśmy wszystkich takich między rokiem 1881 i 1914 i nie możemy dowieść, że nie są spłodzeni z ducha. Wydaje się nam, że inni powinni stosować tę zasadę do braci, o których chodzi w naszym pytaniu. W jaki sposób jednak powinni traktować siebie tacy bracia to inne i trudne pytanie. Trudności tej nie można łatwo rozwiązać przy pomocy siedmiu rzeczy, które dla nowych stworzeń stanowią świadectwo ducha, znajomości głębokich rzeczy, niebiańskich pragnień, sposobności służby, rozwoju w podobieństwie do Chrystusa, karach za winy, prześladowaniach dla sprawiedliwości i próbach charakteru, ponieważ młodociani godni posiadają je wszystkie. Od roku 1881 głębokie rzeczy, które do tego czasu mogły być widziane tylko przez nowe stworzenia, są widziane przez młodocianych godnych. Podobnie jak w tysiącleciu starożytni godni i klasa restytucyjna zrozumie te głębokie rzeczy, a ściślej mówiąc, wszystko, co jest w Biblii. Przychodzi nam na myśl tylko jeden element świadectwa ducha, którego młodociani godni nie posiadają, zrozumiałą ocenę działania w sercu ducha spłodzenia, chociaż posiadają oni zrozumiałą ocenę działania Ducha Świętego w uświęconym, naturalnym ludzkim sercu, tak jak posiadali ją Adam i Ewa przed zgrzeszeniem, tak jak posiadał ją Jezus przed spłodzeniem z ducha i tak jak posiadać ją będą w następnym wieku starożytni godni i klasa restytucyjna. Ze względu na ich przyszłe spłodzenie młodociani godni pragną niebiańskich rzeczy. Zatem wielkie podobieństwo między świadectwem ducha dla nowych stworzeń i dla młodocianych godnych sprawia, że inni bracia poza tymi zainteresowanymi nie są w stanie rozstrzygnąć przypadku poruszonego w naszym pytaniu. Inni bracia muszą pozostawić tym jednostkom decyzję co do ich własnego stanowiska. Jeśli są oni spłodzeni, przeszkodą byłoby dla nich nie mieć nadziei na wysokie powołanie, jeśli jednak nie są spłodzeni, niebezpieczne byłoby dla nich, gdyby działali jako kapłani. Zatem rozstrzygnięcie tej kwestii nie jest łatwą sprawą dla takich braci. Doradzamy, by osoby takie żarliwie modliły się do Pana z prośbą o oświecenie odnośnie tego, czy w swym sercu posiadają zrozumiałą ocenę działania ducha spłodzenia. Powinni także prosić o modlitwy niebudzących wątpliwości kapłanów. Wierzymy, że w odpowiednim czasie oświecenie takie zostanie udzielone takim jednostkom i pozwoli im zrozumieć tę sprawę właściwie, a w międzyczasie niech inni traktują ich jako nowe stworzenia. Później Pan niewątpliwie wszystkim nam udzieli pewności co do tego, kim są poszczególni młodociani godni. Uważamy jednak, że sprawa ta nie zostanie zrozumiana w najbliższych kilku latach. Pełne światło zaprawdę nie przychodzi od razu. Pytanie, jeśli jest tylko jeden kapłan, a szczególnie jeśli ten kapłan to siostra, a wszyscy pozostali w zborze, powiedzmy 6 osób lub więcej, to młodociani godni, jak powinien być zorganizowany taki zbór? Odpowiedź. Jeśli ten jeden kapłan jest bratem i nadaje się do nauczania, sugerujemy, by został wybrany starszym. Jeśli siostra nadaje się do przewodniczenia, sugerujemy, by została wybrana jako przewodnicząca. W każdym przypadku sugerujemy, by taki zbór był uważany za zbór młodocianych godnych. Jeśli jednak w takim zborze są młodociani godni, którzy posiadają kwalifikacje do urzędu starszego, proponujemy, by byli oni wybrani na starszych w celu służenia w czasie innych zebrań niż te, które prowadzi starszy będący kapłanem lub które prowadzi przewodnicząca będąca kapłanem. Sugerujemy również, by w czasie takich wszystkich zebrań starszy lub przewodnicząca będący kapłanami nie byli uważani za członków zboru, lecz za gości, których kapłański urząd jest uznawany przez zbór w podany powyżej sposób. Gdy zebranie prowadzą starsi będący młodocianymi godnymi, kapłan powinien uważać siebie za gościa i pozwolić młodocianym godnym w pełni prowadzić zebrania. Taki wydaje się być duch zdrowego rozsądku na ten temat, ponieważ pozostawia on młodocianym godnym odpowiednie pole do rozwijania ich zalet serca i umysłu, a jednocześnie stawia ich w odpowiedniej postawie w stosunku do znajdującego się wśród nich kapłana. A jeśli gdzieś znajduje się dwóch kapłanów i więcej niż dwóch młodocianych godnych, doradzamy, by w przypadku gdy jeden lub obydwaj kapłani posiadają zdolności do urzędu starszego, zbór był uważany za zbór kapłański z jednym lub dwoma kapłanami wybieranymi jako starsi, wzajemnie przez siebie, a młodociani godni powinni być uważani za osoby stowarzyszone ze zborem, lecz nie za głosujących czy sprawujących urzędy. Pytanie, jeśli żaden kapłan nie nadaje się do urzędu pianisty lub organisty, czy odpowiedni młodociany godny może być wybrany do takiego urzędu w kościele? Odpowiedź, uważamy, że on czy ona nie powinna być wybierana na taki urząd, ponieważ to uczyniłoby go diakonem, a ją diakonisą w kościele. Uważamy, że w takim przypadku właściwym byłoby, by Kościół przez głosowanie poprosił takiego młodocianego godnego, by grał dla Kościoła przez nieokreślony okres, bez wybierania go czy jej na urząd w Kościele. Jak pokazuje typa bednego, sługi posłańca, to jest sługi Kościoła jako posłańca Boga, właściwą rzeczą jest wykonywanie przez młodocianych godnych każdego rodzaju służby, której Kościół potrzebuje i o którą prosi, a młodociani godni są w stanie wykonać zgodnie z boskim porządkiem w rządzie Kościoła. Pytanie, czy nagroda znalezienia się w klasie młodocianych godnych nie wymaga charakteru i postawy serca, jaka występuje tylko u tych, którzy w obecnym przesiewaniu przechodzą na stronę kapłanów? Czy związki z grupami lewickimi nie wskazują na taką miarę niewoli i niewłaściwie skierowanej wiary, która czyni ich nieodpowiednimi towarzyszami dla starożytnych godnych? Odpowiedź, zanim młodociani godni zasłużą na połączenie ze starożytnymi godnymi, będą musieli uzyskać dobre świadectwo wiary i posłuszeństwa. Na ile trzymanie się przez nich lewickich podziałów oznacza sympatyzowanie z lewickimi sposobami postępowania, na tyle będą musieli się oczyścić, jeśli mają stać się w tysiącleciu towarzyszami starożytnych godnych. Ci z nich, którzy ostatecznie okażą się wiernymi, uczynią to. Wydaje się nam jednak, że ich tymczasowe usiedlenie z wielką kompanią ostatecznie nie czyni ich bardziej niegodnymi stania się lewitami tysiąclecia niż to samo tymczasowe usiedlenie wielkiej kompanii ostatecznie czyni ją niegodną tytułu lewitów tysiąclecia. W obydwu przypadkach spodziewamy się być świadkami rozpoczęcia się oczyszczania, by uczynić ich godnymi. Jak już jednak wcześniej podkreślaliśmy, ci z młodocianych godnych, którzy łączą się z kapłanami, mają obecnie większe szanse na zwycięstwo, a w przyszłości na lepszą nagrodę od tych, którzy obecnie łączą się z lewitami. Pytanie, w jaki sposób możemy poznać, kto jest młodocianym godnym? Odpowiedź, najpierw odpowiemy na to w odniesieniu do tych braci, którzy poświęcają się po jesieni 1914 roku. Wiedząc na podstawie wielu powodów, że spładzanie z ducha zakończyło się jesienią 1914 roku, łatwo możemy poznać, że wszyscy poświęcający się od tego czasu nie mogą być spłodzeni z ducha. Ich nadzieja zmierza więc w kierunku członkostwa w klasie młodocianych godnych. W odniesieniu do tych z nich, którzy poświęcali się od chwili ustania ogólnego powołania w roku 1881, szósty tom parałzyjny, strony 156 i 157, nie możemy być obecnie pewni, chociaż każda jednostka może być w stanie poznać swe stanowisko przez różne świadectwa ducha. Wcale nie zdziwiłoby nas jednak, gdyby powstał ruch młodocianych godnych, oddzielający ich od innych. Jeśli tak będzie, niewątpliwie stanie się wówczas jasne, kto z niespłodzonych poświęconych należy do młodocianych godnych. Pytanie, kogo reprezentują ubogi i obcy zbierający kłosy? W jaki sposób żeńcy pozostawiali dla nich pole do zbierania kłosów? Odpowiedź. W typie, 3 Mojżeszowa rozdział 19 wersety 9 i 10, właścicielom pola mówiono, by zbieranie kłosów zostawiali dla ubogich i obcych przybyszów. Rozumiemy, że właściciel pola reprezentuje naszego Pana, Ewangelia Mateusza rozdział 20 wersety od 1 do 8. Polecenie niezbierania kłosów wydaje się przedstawiać polecenie Jehowy dla naszego Pana: nie będziesz, by wierni, żeńcy, gdy będziecie, nie zbierali pełnego żniwa, lecz pozostawiali kłosy do zbierania przez innych. Rozumiemy, że ubogi reprezentuje wielką kompanię, która stała się uboga w znaczeniu utraty bogactw zawartych w posiadaniu wysokiego powołania. Obcy przybysz wydaje się reprezentować młodocianych godnych, którzy są obcymi wobec wysokiego powołania. Polecenie pozostawiania kłosów dla ubogiego i obcego przybysza jest typem polecenia Jehowy dla Pana Jezusa, co widzimy na przykład w typie Gedeona, by wiernych członków maluczkiego statka przygotował na pierwszą bitwę antytypicznego Gedeona, na pierwsze uderzenie Jordanu, na wykonanie zapisanego sądu oraz na wyznanie grzechów nad kozłem Azazela. Jest ono także typem wprowadzenia ich do tych działań i wynikającego z tego pozostawienia pozyskania reszty maluczkiego statka w latach od 1914 do 1916 jako pokłosia do zdobycia przez innych. To jest wielką kompanię i młodocianych godnych. W tym okresie maluczkie statko nie zajmowało się w swej pracy podawaniem prawd, które przyprowadzały ludzi do prawdy. Ogłaszanie prawd doprowadzających ludzi do prawdy zostało wtedy pozostawione wielkiej kompanii i młodocianym godnym, czego wykonaniem było zbieranie kłosów. Wierni zajęli się przedstawianiem ostrych prawd, które objawiały i strofowały grzechy chrześcijaństwa, zapowiadały zniszczenie królestwa szatana i ogłaszały wyrok na królów, książąt, narody i ludy. Gdy maluczkie statko było w ten sposób zajęte, pozostałe dwie klasy dokończały zbierania kłosów, zdobywały dla prawdy tych z maluczkiego statka, którzy nie zostali zgromadzeni do prawdy przed spłodzeniem z ducha ostatniej jednostki, we wrześniu 1914 roku. Wyjaśnia to fakt, że antytypiczny Elizeusz, wielka kompania i młodociani godni, nie uderzali Jordanu pierwszy raz, chociaż sympatyzowali z tą działalnością antytypicznego Eliasza. Byli zajęci innymi zarysami pracy, tymi niezwiązanymi z uderzaniem Jordanu, zbierali kłosy i dokończyli to w ciągu roku 1916. Zbieranie kłosów miało też miejsce od roku 1881 do 1914. Pytanie, czy niezbędnym krokiem do zmiany natury będzie śmierć starożytnych i młodocianych godnych pod koniec wieku tysiąclecia? Odpowiedź, uważamy, że tak będzie, ponieważ o ile wiemy, nikt nie może zmienić natury niższej na wyższą bez śmierci. Stając się istotą ludzką, nasz Pan nie umarł. Na podstawie tego faktu rozumiemy, że bez śmierci można zmienić naturę z wyższej na niższą. W Piśmie Świętym nie ma jednak żadnej wzmianki o zmianie z natury niższej na wyższą bez śmierci tej niższej. Wydaje się to być konieczne z natury tego przypadku, ponieważ do rozumienia spraw niższej natury nie ma potrzeby stawać się uczestnikiem tej niższej natury. Na przykład, aniołowie mogą rozumieć ludzkie sprawy, nie stając się istotami ludzkimi, lecz niższa natura nie może zrozumieć spraw natury wyższej. Stąd istnieje konieczność zmiany uczuć ze spraw ludzkich do duchowych, Kolosensów rozdział 3 wersety od 1 do 3, zanim może nastąpić zmiana do wyższej natury. Oznacza to martwotę dla siebie i świata oraz spłodzenie z ducha. Jeśli istota ludzka ma otrzymać duchowe ciało, jej naturalne ciało musi być oczywiście pozostawione, co wymaga śmierci. Widzimy zatem, że umiera zarówno maluczkie statko, jak i wielka kompania, nie tylko dlatego, że się na to zgodzili, lecz dlatego, że jest to konieczne do uzyskania wyższej natury. Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 3 do 8, 1 Koryntów rozdział 15 wersety 50 i od 52 do 54. W artykule Strażnicy nasz pastor stwierdził, że możemy zrozumieć, w jaki sposób starożytni godni mogą być przemienieni bez śmierci. Miał na myśli coś dokładnie przeciwnego. W jakiś niewyjaśniony sposób z tego zdania wypadło słowo nie. Chodzi o to, że według niego oni mieli umrzeć. Faktem jest również, że i my nie jesteśmy w stanie pojąć, w jaki sposób mogą być oni przemienieni bez śmierci. Chciał on wyrazić właśnie tę drugą myśl. Nie wiemy, dlaczego nigdy nie dokonano korekty. Prawdopodobnie sprawa ta została przeoczona. W tamtym czasie myśleliśmy o napisaniu do niego na temat pominięcia tego słowa, lecz nie uczyniliśmy tego. Pytanie, czy właściwym byłoby, by młodociani godni zanosili modlitwę pańską tak, jak jest ona podana, to jest by zwracali się do Jehowy jako do naszego Ojca? Odpowiedź, uważamy, że właściwą rzeczą będzie, by młodociani godni zanosili wszystkie 7 próśb modlitwy pańskiej tak, jak są one podane. Uważamy, że nie byłoby właściwym, by zmieniali oni wprowadzenie, ponieważ Bóg jest obecnie ich Ojcem w sposób poczytany. W stosunku do Jehowy są poczytanymi synami oraz rzeczywistymi przyjaciółmi, tak jak w przypadku starożytnych godnych, Jakuba rozdział 2 werset 23. Mogą więc oni zwracać się do Jehowy jako Ojca i Boga. Pytanie, czy młodociani godni powinni wykazywać błędy i niewłaściwe postępowanie antytypicznego kozła Azazela? Odpowiedź. Nie mogą oczywiście sprzeciwiać się rewolucjonizmowi wielkiej kompanii, prowadzić kozła do bramy dziedzińca, w takim samym znaczeniu, w jakim czynią to kapłani, ponieważ jest to wyłącznie zadanie antytypicznego Aarona. Nie powinno się ich zatem ogłaszać jako przeciwstawiających się antytypicznemu kozłowi Azazela, jak jest to w przypadku kapłanów. Jako przyjaciele Boga oraz Jego prawdy i sprawiedliwości, powinni jednak być przeciwni wszelkiemu gwałceniu prawdy i sprawiedliwości. W tym sprzeciwie powinni jednak pamiętać, że w boskiej ocenie wielka kompania jest klasą wyższą od nich. Myśl ta powinna bardzo tonować wyrażanie przez nich sprzeciwu wobec błędów i niewłaściwego postępowania wielkiej kompanii. Zatem wszelki manifestowany przez nich sprzeciw wobec działań wielkiej kompanii powinien raczej być wyrażany w nienarzucający się sposób. Ich słowa i sposób postępowania powinny być bardzo łagodne. W przypadku kapłanów rzecz ma się zupełnie inaczej. Są oni klasą wyższą od wielkiej kompanii, która stale próbuje buntować się przeciwko temu, co Bóg zlecił kapłaństwu do wykonania. Z tego powodu kapłani zupełnie właściwie mogą być bardzo surowi wobec lewitów, na tyle surowi, na ile wymagają tego czyny lewitów i okoliczności danego przypadku. Uważamy, że bardzo mądrą rzeczą będzie, jeśli młodociani godni zwrócą szczególną uwagę na odpowiedź na to pytanie. Pytanie, jakich słów może używać osoba zanurzająca, wykonując symbol chrztu dla młodocianych godnych? Odpowiedź, wydaje się nam, że forma użytych słów powinna dokładnie wyrażać istotę czynu, jaki ma symbolizować. Ponieważ młodociani godni nie są chrzczeni w śmierć Chrystusa, w ich przypadku naszym zdaniem nie powinno się używać słów wyrażających symbolizowanie w jego śmierć. Dlatego radzimy, by do symbolizowania poświęcenia młodocianego godnego nie używać słów podanych kursywą, chrzczecie w Chrystusa. Uważamy ponadto, że na ile pozwala różnica symbolizowanego przypadku, powinny być używane te same słowa, jakie były używane do symbolizowania chrztu w Chrystusa. Uważamy zatem, że następujące słowa powinny być wypowiadane przez zanurzającego w trakcie zanurzania młodocianego godnego, bracie, lub siostro, x, chrzczecie w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Sądzimy, że taka forma słów zyska uznanie Ducha Świętego w całym Kościele. Pytanie, skoro śmierć Adamowa jest zdejmowana z młodocianych godnych przy poświęceniu i skoro nie mogą oni umrzeć z Chrystusem, dlaczego umierają? Odpowiedź, to pytanie opiera się na błędnym zrozumieniu usprawiedliwienia, jakim cieszą się młodociani godni. Każdy, kto obecnie szczerze przejawia pokutę przed Bogiem i wiarę w naszego Pana Jezusa osiąga usprawiedliwienie tymczasowe, i to zanim poświęci się Panu, przy stawaniu się lewitą wieku Ewangelii, przez wchodzenie przez bramę dziedzińca. Doświadczają zatem tego ci, którzy później przez poświęcenie stają się młodocianymi godnymi, tak jak poprzednio doświadczali tego ci, którzy później poświęcali się i stawali kapłanami. Zatem jednostka, która staje się członkiem klasy młodocianych godnych, jest tymczasowo usprawiedliwiona, zanim się poświęci. Jej tymczasowe usprawiedliwienie nie oznacza jednak rzeczywistego zniesienia wyroku Adamowego, ponieważ w usprawiedliwieniu tymczasowym zasługa Chrystusa w rzeczywistości nie jest przypisywana za nią. Oznacza ono jedynie, że Pan w rzeczywistości nie usuwa jej adamowego wyroku, lecz tymczasowo traktuje taką jednostkę tak, jak gdyby wyrok ten był zniesiony i jak gdyby zasługa Chrystusa została za nią przypisana. Jest ona zatem uwalniana od wyroku adamowego tylko w sposób poczytany i tymczasowy, a nie w rzeczywistości i na wieki. Także po jej poświęceniu nie następuje zniesienie tego wyroku, co miało miejsce tylko w odniesieniu do tych, którzy mieli właśnie otrzymać spłodzenie z ducha. Po poświęceniu, usprawiedliwienie tymczasowe takiej osoby trwa nadal i jest pieczętowane, potwierdzane wobec niej, tak jak było to w przypadku Abrahama, Rzymian rozdział 4 werset 11. Podobnie do starożytnych godnych, młodociani godni w rzeczywistości pozostają więc pod wyrokiem adamowym, lecz podobnie do tych pierwszych są również traktowani przez Boga tak, jak gdyby nie byli pod tym wyrokiem. W przypadku wierności do śmierci umierają w boskiej łasce, pomimo ciążącego na nich wyroku Adamowego. Żydów rozdział 11 werset 39. Fakt, że ciąży na nich wyrok Adamowy oznacza konieczność ich śmierci, lecz ich śmierć podoba się Bogu tak samo, jak podobała mu się śmierć starożytnych godnych. Żydów rozdział 11 wersety 46, 13 i 16. Jest tak dlatego, że ich tymczasowe usprawiedliwienie przez wiarę trwa nadal, tak jak trwało w przypadku starożytnych godnych. Chociaż ich śmierć nie jest śmiercią ofiarniczą w znaczeniu śmierci klasy Chrystusa, w rzeczywistości są oni wierni aż do śmierci, tak jak ich zacni poprzednicy, starożytni godni. Podobnie do starożytnych godnych, wraz z rzeczywistym zniesieniem ich grzechów pod nowym przymierzem, w nagrodę otrzymają doskonałe człowieczeństwo natychmiast po wzbudzeniu z grobu, a także chwalebny zaszczyt i służbę urzędu książąt i lewitów tysiąclecia. Niech radują się i chwalą Boga za taką błogą nadzieję. Cieszymy się wraz z nimi tą wspaniałą perspektywą. Pytanie, w jaki sposób młodociani godni mogą pomagać w dziele strofowania antytypicznego Heroda i Herodiady? Odpowiedź, wierzymy, że Panu podoba się, by młodociani godni wspomagali kapłanów, którzy prowadzą do bramy katolicką część kozła Azazela, tak jak wspomagali ich w czasie prowadzenia do bramy części tego kozła w prawdzie i protestantyzmie. Po zabraniu udziału w antytypicznej drugiej bitwie Gedeona najlepszym sposobem czynienia tego jest ochotnicze rozprowadzanie strofowania Janowego oraz listu Eliasza, a także zbieranie zamówień na podwójny herald, zgodnie z sugestiami do prowadzenia tej pracy, jakie podaliśmy we wcześniejszych oświadczeniach na ten temat. Dla zachęty drogich młodocianych godnych pragniemy stwierdzić, że niektórzy z ich grona należą do najbardziej skutecznych strzelców z podwójnymi heraldami. Prawdę mówiąc, dwie osoby, które w Filadelfii rozprowadziły największą liczbę podwójnych heraldów, to młodociani godni. Jeden z młodocianych godnych z Chicago należy do najbardziej skutecznych akwizytorów tego czasopisma. Ufamy, że ta uwaga zachęci wszystkich młodocianych godnych do kontynuowania tej pracy i pobudzi kapłanów do większej gorliwości w jej prowadzeniu. Niech Pan pobłogosławi wszystkich drogich uczestników w tym dziele. Pytanie, czy usprawiedliwienie młodocianych godnych jest dokonywane raz na zawsze, czy jest czymś, co jest powtarzane? Odpowiedź, ich usprawiedliwienie składa się z przebaczenia ich grzechów oraz przypisania im ich wiary jako sprawiedliwości. Jest to akt Boga, nie ich, ponieważ tym, który usprawiedliwia, jest Bóg. Zanim ich wiara została im policzona za sprawiedliwość, nie byli oni w stanie usprawiedliwienia, gdy jednak wejdą już do tego stanu, stale w nim pozostają. Nie oznacza to jednak, że nie potrzebują już przebaczenia grzechów i przypisania ich wiary jako sprawiedliwości, ponieważ niewątpliwie grzeszą każdego dnia i z tego powodu każdego dnia potrzebują przebaczenia grzechów, każdego dnia potrzebują też, by ich wiara była im poczytywana za sprawiedliwość. To właśnie codzienne przebaczanie im przez Boga, gdy z wiarą o to proszą, i codzienne przypisywanie im przez Boga ich wiary jako sprawiedliwości utrzymuje ich w stanie tymczasowego usprawiedliwienia. Na to pytanie odpowiadamy więc, że usprawiedliwienie jest im udzielane raz, niekoniecznie raz na zawsze, ponieważ mogą je utracić, a następnie odzyskać. Pozostaje ono stale przy nich dzięki codziennemu przedłużaniu im go przez Boga. Pytanie, czego typem jest to, że 2,5 pokolenia otrzymały dziedzictwo po wschodniej stronie Jordanu. 4 Mojżeszowa rozdział 32 wersety od 1 do 42, Jozuego rozdział 1 wersety od 12 do 15. Odpowiedź: wydaje się nam, że reprezentuje to dwie pełne klasy oraz połowę kolejnej klasy. Uważamy, że tymi dwoma pełnymi klasami są malutkie stadko i wielka kompania, natomiast trzecia klasa według nas składa się ze starożytnych i młodocianych godnych, przy czym ta połowa pokolenia reprezentuje młodocianych godnych, a starożytni godni z następującego powodu są całkowicie pominięci w tym obrazie. Układ typu z konieczności wyklucza z tego obrazu starożytnych godnych, ponieważ Izrael zbliżający się do ziemi Kanaan jest typem kościoła, prawdziwego i nominalnego, zbliżającego się do Królestwa Tysiąclecia, co wskazuje na wykluczenie z obrazu starożytnych godnych. Ponieważ jednak starożytni i młodociani godni są dwiema połówkami klasy, które dostąpią lepszego zmartwychwstania i urzędu książąt na całej ziemi, i ponieważ młodociani godni są częścią Kościoła w szerokim tego słowa znaczeniu, bardzo właściwie są oni pokazani przez połowę pokolenia Manassesa, której dziedzictwo było po wschodniej stronie Jordanu. Na podstawie powyżej podanego powodu nie powinniśmy jednak sądzić, że druga połowa Manassesa reprezentuje starożytnych godnych. Druga połowa pokolenia Manassesa oraz pozostałych 9 pokoleń Izraela, dających w sumie 10 pokoleń, przedstawiają całą klasę restytucyjną, ponieważ 10 jest liczbą doskonałości, zupełności natur niższych od boskiej. Fakt, że 2,5 pokolenia w trakcie zbliżania się do Jordanu miały znaczne liczby bydła, 4 Mojżeszowa rozdział 32 werset 1, jest typem tego, że malutkie stadko, wielka kompania i młodociani godni w trakcie zbliżania się do narodów pod koniec wieku, jako przygotowaniu do wkroczenia w nowy wiek, mieli karmić prawdą bardzo wielu. Dziedzictwo 2,5 pokolenia po wschodniej stronie Jordanu wydaje się przedstawiać tysiącletnie i potysiącletnie dziedzictwo malutkiego statka, wielkiej kompanii i młodocianych godnych, co jest kolejnym dowodem na to, że młodociani, a wraz z nimi starożytni godni ostatecznie dostąpią duchowej egzystencji. Pytanie: jakie jest stanowisko młodocianych godnych w odniesieniu do zasługi Chrystusa? Odpowiedź: usprawiedliwienie młodocianych godnych jest tymczasowe. W usprawiedliwieniu tymczasowym nie dochodzi do rzeczywistego przypisania zasługi Chrystusa, ponieważ właśnie przypisanie zasługi Chrystusa ożywia usprawiedliwienie. By umożliwić usprawiedliwionemu przejście do poświęcenia, w usprawiedliwieniu tymczasowym Bóg tymczasowo patrzy na taką jednostkę tak, jak gdyby zasługa Jezusa została za nią przypisana, by uczynić ją odpowiednią do zajęcia się nią przez Boga w celu doprowadzenia jej do poświęcenia. To właśnie z tego powodu usprawiedliwienie to nazywamy usprawiedliwieniem tymczasowym. Nie jest ono udzielane jako dzieło skończone, lecz jedynie w celu umożliwienia danej osobie sposobności uzyskania od Pana takich doświadczeń w Jego opatrzności oraz pomocy z Jego słowa, które mogą doprowadzić taką jednostkę do poświęcenia. Jeśli poddaje się ona pomocy ze strony opatrzności Pana oraz naukom boskiego słowa, poświęca się i w ten sposób jej usprawiedliwienie, gdy malutkie statko nie było jeszcze skompletowane, zostaje ożywiane przez przypisanie przez Chrystusa jego zasługi na jej rzecz oraz przez rzeczywiste przebaczenie przez Boga jej grzechów i przypisanie jej sprawiedliwości Chrystusa, tuż przed spłodzeniem takiej jednostki z ducha przez Boga. Niczyje usprawiedliwienie nie jest już ożywiane, ponieważ z powodu osiągnięcia pełnej liczby wybranych nie następuje już spładzanie z ducha, ożywianie usprawiedliwienia nie jest więc już potrzebne. Z tego powodu przed swym poświęceniem młodociani godni traktowani są tylko z punktu widzenia usprawiedliwienia tymczasowego. Gdy się poświęcają, realizują cel swego usprawiedliwienia tymczasowego bez rzeczywistego przypisywania zasługi Chrystusa, a w rezultacie bez spłodzenia z ducha. Stwierdzamy więc, że ich usprawiedliwienie nie jest ożywione, lecz jest jedynie tymczasowe, ponieważ zasługa Chrystusa w rzeczywistości nie jest za nich przypisywana. Pytanie, czy modlitwy młodocianych godnych muszą być zanoszone przez Jezusa, czy też posiadają oni taką samą relację społeczności z Bogiem, jaką posiadali starożytni godni? Odpowiedź, jeśli chodzi o Jezusa, obydwie klasy w duchu modlą się w ten sam sposób. Z następującą różnicą, starożytni godni modlili się do Boga w oczekiwaniu na wstawiennictwo Mesjasza. Wierzyli, że Bóg wysłuchuje ich z uwagi na swoje obietnice związane z nasieniem. Wiara ta oznaczała, że traktowali siebie jako godnych przyjęcia poprzez dzieło, jakiego miał dokonać Mesjasz, chociaż nie rozumieli szczegółów ani filozofii tego dzieła. Tak jak my rozumiemy. Innymi słowy, przystępowali do Boga przez wiarę w Mesjasza, który miał przyjść jako Zbawiciel, i poprzez taką wiarę mieli społeczność z Bogiem. Młodociani godni przystępują do Boga w ten sam sposób, na ile pozwala na to różnica w czasie. Ta różnica w czasie sprawia jednak, że przyjście Jezusa już nastąpiło. W wyniku tego ich wiara w obietnicę oznacza, dzięki dodatkowej wiedzy, której starożytni godni nie mogli posiadać, że wierzą oni w przyjęcie ich przez Boga ze względu na śmierć Mesjasza, który już przyszedł jako ich Zbawiciel. Zatem w zasadzie ich stanowisko przed Panem jest dokładnie takie same jak stanowisko starożytnych godnych, chociaż z powodu różnicy w relacji chronologicznej obydwu klas do ofiary Chrystusa wiara jednej klasy wyglądała Chrystusa jako Zbawiciela, a wiara drugiej klasy ogląda się wstecz na Niego. Z tego powodu dodatkowa wiedza, jaką posiadają młodociani godni sprawia, że zdecydowanie modlą się oni do Boga o przebaczenie swych grzechów z uwagi na zasługę Jezusa oraz o udzielenie im innych niezbędnych błogosławieństw przez Jego zasługę. Starożytni godni natomiast nie mogli z takim zdecydowaniem zanosić swych próśb, ponieważ, jak stwierdziliśmy powyżej, nie posiadali do tego niezbędnej wiedzy. Duch ich próśb jest dokładnie taki sam. Jak starożytni godni przychodzili do Jehowy jako Boga ich przymierza, tak przychodzą i młodociani godni. Starożytni godni nie przystępowali do Boga jako Ojca, w rzeczywistości nie czynią tego też młodociani godni. Usprawiedliwienie starożytnych godnych nie było ożywiane. Nie jest też ożywiane usprawiedliwienie młodocianych godnych. Starożytni godni byli przyjaciółmi Boga, są też nimi młodociani godni. Starożytni godni byli poświęceni do śmierci, podobnie poświęceni są młodociani godni. Starożytni godni musieli być wierni aż do śmierci, by zostać książętami po całej ziemi, na ile obecnie rozumiemy. Młodociani godni także muszą być wierni aż do śmierci, by stać się książętami po całej ziemi. Obydwie klasy podobają się Bogu przez wiarę w obietnicę związaną z Jezusem, Zbawicielem. Dodatkowe korzyści, jakie młodociani godni posiadają w stosunku do starożytnych godnych, to większa wiedza i większe przywileje służby. Dzięki temu ich wiara nie jest poddawana tak srogim próbom, jak wiara starożytnych godnych. Prawdopodobnie jest to powodem, dla którego starożytni godni zajmą w królestwie miejsce wyższe od miejsca młodocianych godnych. Te podobne relacje w stosunku do Pana sprawiają, że młodociani godni przedstawiają swe prośby Bogu w sposób bardzo podobny do tego, w jaki czynili to starożytni godni, przez zasługę Zbawiciela, niewyraźnie dostrzeganą przez tych drugich, a wyraźnie widzianą przez tych pierwszych. Pytanie, czy starożytni godni otrzymają bardziej zaszczytne miejsce po wieku tysiąclecia od młodocianych godnych i czy obydwie te klasy będą wyższe rangą niż Wielka Kompania? Odpowiedź, rozumiemy, że starożytni godni na zawsze będą posiadać wyższe stanowisko niż Wielka Kompania i młodociani godni. Dowodzimy tego na podstawie obrazów lewitów i przybytku. Kapłani przed przybytkiem reprezentują Chrystusa i Kościół jako główną klasę boskiego planu w czasie i po tysiącleciu. Kechatyci na południe od przybytku na wiek tysiąclecia i po tysiącleciu przedstawiają starożytnych godnych, jako główną klasę antytypicznych lewitów. Meraryci na północ od przybytku na wiek tysiąclecia i po tysiącleciu reprezentują Wielką Kompanię, jako drugą najwyższą klasę antytypicznych lewitów. Natomiast Gerszonici na zachód od przybytku na wiek tysiąclecia i po tysiącleciu przedstawiają młodocianych godnych, jako najniższą rangę antytypicznych lewitów. Na to pytanie odpowiadamy więc, że zarówno starożytni godni, jak i Wielka Kompania na zawsze będą zajmować bardziej zaszczytne stanowisko i być może wyższą naturę niż młodociani godni. Opis obydwu tych klas, starożytnych i młodocianych godnych, w Objawieniu rozdziale 20 wersecie 9 potwierdza tę myśl, ponieważ tutaj, pod koniec tysiąclecia, starożytni godni nazywani są miastem umiłowanym w ich funkcji specjalnego przedstawiciela Chrystusa i Kościoła. Młodociani godni są natomiast nazywani obozem świętych w ich funkcji walczenia na rzecz prawdy i sprawiedliwości, jako przedstawiciele Chrystusa i Kościoła. Miasto jest wyższe rangą od obozu, ponieważ reprezentuje wyższą formę życia. W ten sposób wydaje się wskazywać na podobną wyższość starożytnych godnych wobec młodocianych godnych, wyższość, która według obrazu lewitów będzie trwała wiecznie. Ogólnie mówiąc, fakt ich wyższości w tysiącleciu w stosunku do młodocianych godnych oznacza ich wyższość w stosunku do nich po tysiącleciu, ponieważ jako wierni na wyższym stanowisku otrzymają jeszcze wyższą nagrodę niż młodociani godni wierni na niższym stanowisku, według zasady, że temu, kto ma, będzie dane, aby miał więcej, zilustrowanej przez naszego Pana na sługach, którzy mieli 5 i 2 talenty. Pytanie, czy młodociani godni powinni tworzyć oddzielne zbory? Odpowiedź, chociaż nie byłoby żadnej niesprawiedliwości, gdyby tworzyli oddzielne zbory, uważamy, że nie byłoby to mądre. Przypominamy sobie, że w obrazie Elizeusza reprezentuje on zarówno Wielką Kompanię, jak i młodocianych godnych jako zwolenników towarzystwa. Obraz ten nie wskazuje na jakikolwiek podział. Gdy spojrzymy na Kościół Ewangelii poprzez cały wiek, widzimy, że oddzielne kongregacje nie były tworzone kolejno dla kapłanów, lewitów i ludu antytypicznego obozu. Skłania nas to do przekonania, że zdecydowanie bardziej mądre będzie, jeśli młodociani godni nie będą tworzyć oddzielnych zborów jako takich. Wprost przeciwnie, ci z nich, którzy jako zbór mogą łączyć się z kapłanami, odnoszą z tego wielką korzyść, ponieważ są powstrzymywani od wielu błędów i niewłaściwych praktyk, a także otrzymują prawdę i właściwe praktyki. Zatem praca, jaką wykonają oni w związku z kapłanami, nie będzie musiała być spalona, tak jak spalona będzie znaczna część pracy, jaką młodociani godni wykonują z lewitami. Ci z nich, którzy są poza prawdą Epifanii, nie dostrzegając mającego miejsce podziału wielkiej kompanii jako takiej, będą oczywiście czuć się zobowiązani pozostać z tą grupą wielkiej kompanii, z którą są związani. Uważamy więc, że niemądrą rzeczą byłoby tworzenie przez nich oddzielnych zborów dla siebie. Z wielu punktów widzenia zauważamy zatem, że lepiej będzie dla nich nie tworzyć oddzielnych zborów. Pytanie, czy młodociani godni posiadają szatę weselną? Odpowiedź, rozumiemy, że nie posiadają oni szaty weselnej, ponieważ szata weselna składa się z rzeczywiście przypisanej zasługi naszego Pana. Zasługa ta została przypisana na rzecz tych, którzy po poświęceniu mieli stać się nowymi stworzeniami. Ponieważ młodociani godni staną się nowymi stworzeniami dopiero przy końcu wieku tysiąclecia, nie mogą posiadać szaty weselnej. Szata ta jest niezbędna do tego, by mieć udział w szczególnych błogosławieństwach związanych z weselem i wieczerzą weselną baranka. Młodociani godni nie będą uczestniczyć w żadnym z tych dwóch wydarzeń. Widzimy więc, że nie posiadają szaty weselnej. Gdyby ją obecnie posiadali, byliby teraz na próbie do życia, a więc nie mogliby mieć sposobności w tysiącleciu. Widzimy zatem, że szata weselna nie jest dla młodocianych godnych. Pytanie, skoro starożytni i młodociani godni umrą przy końcu tysiąclecia, czy ich śmierć nie będzie wtórą śmiercią? Odpowiedź, to prawda, że przy końcu małego okresu starożytni i młodociani godni umrą. Prawdą jest także i to, że umrą wtedy po raz drugi, lecz ich śmierć nie będzie wtórą śmiercią, ponieważ wtóra śmierć jest używana w Biblii w znaczeniu technicznym, w wyraźnym kontraście wobec pierwszej śmierci, Adamowej. Śmierć pierwsza, Adamowa, skończy się, gdy Mesjasz obudzi śpiących z grobu i przez proces restytucji podniesie ich do doskonałości. Stan pierwszej śmierci, Adamowej, skończy się zatem w pewnym czasie. To, co Pismo Święte nazywa wtórą śmiercią, nigdy się jednak nie skończy. Nikt, kto wszedł w stan, o którym Pismo Święte mówi jako o wtórej śmierci, nigdy nie powróci do życia. Będzie martwy, nieistniejący, na zawsze. Sądzimy, że trudność pytającego zostanie rozwiązana, jeśli będzie on pamiętać, że wyrażenie wtóra śmierć używane jest w technicznym znaczeniu w odniesieniu do stanu, w jakim po ostatecznej próbie i sposobności znajdą się niepoprawnie źli. Niekoniecznie oznacza on umieranie po raz drugi, na przykład Judasz, jako należący do klasy wtórej śmierci z wieku Ewangelii, nie umarł drugi raz. To samo dotyczy wszystkich członków klasy wtórej śmierci z wieku Ewangelii, a niewątpliwie także niektórych z tych, którzy przeżyją czas ucisku i tysiąclecia, a przy jego końcu, w małym okresie, okażą się niegodni wiecznego życia. Chociaż umrą wtedy po raz pierwszy, pójdą na wtórą śmierć. Jest to także prawdziwe w odniesieniu do niepokutujących upadłych aniołów. Nie możemy zatem powiedzieć, że ktoś, kto umiera po raz drugi, z konieczności umiera wtórą śmiercią. Wyjątek ten dotyczy przypadku starożytnych i młodocianych godnych, gdy umrą oni pod koniec tysiąclecia. Pytanie, czy przy końcu tysiąclecia młodociani godni przez spłodzenie z ducha zostaną przygotowani do duchowego stanu? Odpowiedź, w Ewangelii Jana rozdziale 3 wersetach od 3 do 8 nasz Pan zapewnia nas, że aby wejść do niebiańskiego stanu, trzeba być spłodzonym z ducha. To prawda, że podaje on tę uwagę w odniesieniu do Kościoła wieku Ewangelii, lecz ta sama zasada musi dotyczyć każdej istoty, która zmienia naturę na duchową. Jeśli starożytni i młodociani godni mają stać się istotami duchowymi, najpierw muszą być spłodzeni do duchowej natury, a następnie rozwinięci w charakterze tak, by nadawali się do życia jako istoty duchowe. Zasada wspomniana przez Jezusa w Ewangelii Jana rozdziale 3 wersetach od 3 do 8 ma więc zastosowanie do każdej istoty przenoszonej z poziomu ludzkiego na poziom duchowy. Zauważamy to w przypadku wielkiej kompanii, chociaż jako jednostki członkowie tej klasy nigdy nie zostali spłodzeni do tej klasy, lecz do klasy oblubienicy. Spodziewamy się więc, że zarówno starożytni, jak i młodociani godni zostaną spłodzeni z ducha, co najprawdopodobniej nastąpi w czasie małego okresu, bardzo możliwe, że na samym jego początku. Pytanie, czy młodociani godni koniecznie muszą rezygnować z wszelkich światowych przyjemności? Odpowiedź, ci, którzy poświęcają się w czasie dominacji grzechu na świecie, nie mogą wypełniać swego poświęcenia bez wyrzeczenia się samolubstwa i światowości, ponieważ szatan na drodze poświęconego stawia powaby grzechu, samolubstwa, światowości i błędu. Nie można wiernie postępować w poświęceniu bez wyrzekania się ich, a więc bez wyrzekania się samolubstwa i światowości. Kiedykolwiek zaspokojenie samolubnej lub światowej skłonności nie jest sprzeczne z wierną służbą, właściwym jest jej zaspokojenie. Na przykład, każdego dnia właściwie zaspokajamy nasze pragnienia pożywienia, napoju, odpoczynku i tym podobne, a są to skłonności ludzkie, samolubne i światowe. Możemy korzystać z nich wszystkich, jeśli wykorzystujemy je jako pomoc do służenia prawdzie i sprawiedliwości. Możemy więc jeść smaczne pokarmy, by w ten sposób zdobyć siłę do wykorzystania w służbie Pana. Możemy odpoczywać, gdy jesteśmy zmęczeni, by w ten sposób odnowić nasze siły i tym lepiej służyć Panu. Możemy też korzystać z uzasadnionych form rekreacji i rozrywki, gdy są one pomocne do lepszego przygotowania nas do służby Pana. Takie korzystanie z naszych samolubnych i światowych skłonności nazywamy ich wykorzystaniem służebnym w interesie sprawiedliwości i świętości. Jeśli jednak zaspokajanie jakichkolwiek naszych ludzkich skłonności oznacza powstrzymywanie się od ofiarowania w służbie Pana, gdy występuje sposobność służenia, na takie zaspokajanie nie można pozwolić, jeśli chce się pozostać wiernym. Zasady te pomogą nam odpowiedzieć na to pytanie w duchu mądrości. Streścilibyśmy je następująco, możemy korzystać z wszelkich uzasadnionych światowych przyjemności, jeśli to pomoże nam lepiej służyć Panu. Nie możemy korzystać z żadnej z nich, jeśli przeszkadzają one w naszej służbie Panu. Rozwiązując ten dylemat w każdym indywidualnym przypadku, należy mieć na uwadze cel serca związany z takim zaspokajaniem. Jeśli cel ten jest wyłącznie samolubny i światowy, niezwiązany z lepszym przygotowaniem nas do służenia Panu, należy powstrzymać się od jego spełnienia. Pamiętajmy, że apostoł Paweł mówi nam, byśmy używali świata, lecz nie używali go niewłaściwie. Nie przyjmujmy też klasztornego poglądu na ofiarę. Naszym przykładem w ofiarowaniu się jest Jezus, który brał udział w zabawie na żydowskim weselu w Kanie, gdzie światowe przyjemności osiągały swój punkt kulminacyjny. Jesteśmy pewni, że zachowanie Jezusa w tamtym miejscu nie studziło ani nie tłumiło przyjemności uczestników. Powinniśmy także pamiętać, że obowiązki wobec naszych ziemskich krewnych niekiedy wymagają od nas towarzyszenia im wtedy, gdy oddają się oni światowym przyjemnościom. Chociaż mogą pod tym względem wymagać więcej, niż nasze poświęcenie może pozwolić nam udzielić, to jednak mają oni pewne prawa do naszego towarzystwa w swych światowych przyjemnościach, które powinniśmy z radością uznawać, używając w takich ustępstwach ducha zdrowego rozsądku, który pogodzi wymagania sprawiedliwości i ofiary. Zasada zawarta w tej odpowiedzi w równym stopniu dotyczy wszystkich poświęconych, maluczkiego statka, wielkiej kompanii i młodocianych godnych. Pytanie, czy właściwą rzeczą jest, by siostra z klasy młodocianych godnych rozprowadzała literaturę prawdy wbrew pragnieniom swego męża? Odpowiedź, w pewnych okolicznościach należy uznać pragnienia niepoświęconego męża pod tym względem. W innych okolicznościach, nie należy tego czynić. Gdyby na przykład prowadziło to do utraty przez niepoświęconego męża jego pozycji, poświęcona żona, czy to z maluczkiego statka, wielkiej kompanii czy młodocianych godnych, powinna powstrzymać się od rozprowadzania literatury z powodu kolizji z prawami i obowiązkami męża. We wszystkich przypadkach, gdzie takie postępowanie prowadziłoby do niesprawiedliwości wobec niepoświęconego lub poświęconego partnera, poświęcona osoba powinna powstrzymać się od rozprowadzania literatury prawdy. Jeśli jednak jest to kwestia zwykłego uprzedzenia i opozycji wobec prawdy ze strony niepoświęconego męża i nie prowadzi do żadnej niesprawiedliwości wobec niego, każdy członek poświęconej klasy ma przywilej rozprowadzania takiej literatury. Należy bowiem zauważyć, że gdy się poświęcaliśmy nasze prawa, a nie prawa drugich. Z tego powodu nie możemy ofiarować się w sposób, który wyrządzałby niesprawiedliwość innym. Możemy ofiarować się, gdy innym nie dzieje się żadna niesprawiedliwość. Nie możemy jednak pozwolić na to, by ich wrogość wobec prawdy była czynnikiem decydującym w tym, czy mamy służyć prawdzie. Niech poświęceni, żony czy mężowie, dopilnują, by zanim zaczną ofiarować się, w pełni wykonali swe obowiązki wobec współmałżonków, wiernie i wspaniałomyślnie. Gdy to uczynią, z czystym sumieniem mogą składać ofiarę, pomimo opozycji współmałżonka. Żona ma pewne prawa, które może ofiarować i nad którymi mąż nie ma żadnej kontroli, jeśli wypełniła wobec niego swą powinność, a następnie ma dodatkowy czas, siły, środki, wpływy i tym podobne, na służbę Pana, powinna wiernie je wykorzystywać, pomimo opozycji wrogiego prawdzie męża. Takt i rozwaga powinna jednak cechować jej ofiarowanie, tak by nie wzbudzać niepotrzebnej opozycji. Dla dobra pokoju często mądrą rzeczą byłoby składanie ofiary w całkowitej niewiedzy przed sprzeciwiającym się partnerem. W takim postępowaniu nie byłoby niczego niewłaściwego, ponieważ w ten sposób nie są odbierane jego prawa. Uważamy, że te kwestie można rozwiązać według zasady sformułowanej przez naszego Pana: oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu. Cesarz nie może zmusić nas do zaprzestania oddawania Bogu tego, co należy do Boga, a Bóg nie będzie prosił nas, byśmy odbierali cesarzowi to, co należy do cesarza. Krótko możemy stwierdzić, że po spełnieniu naszych obowiązków w stosunku do ziemskich współmałżonków mamy od Pana przywilej ofiarowania Jemu rzeczy, których obowiązek nie wymaga od nas używać dla naszych współmałżonków, i tak dalej. Jeśli takie postępowanie ze strony poświęconego doprowadzi do problemów, niech poświęcony znosi to jako część cierpienia z Chrystusem i dla Chrystusa, z Chrystusem, jeśli poświęcony jest członkiem maluczkiego statka, dla Chrystusa, jeśli należy do wielkiej kompanii lub młodocianych godnych. Pytanie, czy młodociani godni muszą w tym życiu rozwinąć doskonałą miłość? Odpowiedź, gdyby pytanie zostało postawione następująco, czy młodociani godni są obecnie na próbie do życia, czyli czy są próbowani z punktu widzenia doskonałej miłości, na której opiera się próba do życia, musielibyśmy odpowiedzieć, nie. Ich próba jest bowiem taka, jak w przypadku starożytnych godnych, którzy oczywiście nie byli na próbie do życia, czego dowodem jest na przykład przypadek Samsona i Dawida, uznanych starożytnych godnych, Żydów rozdział 11 wersety 32 i 39, którzy umierając, życzyli zła swym wrogom. Młodociani godni muszą jednak obecnie rozwijać miłość bezinteresowną w pewnym stopniu, choć niekoniecznie do doskonałości. Jeśli ktoś jest wierny, wypełnienie poświęcenia do śmierci, co nie jest wymogiem sprawiedliwości, miłości obowiązkowej, lecz kwestią przywileju, miłości bezinteresownej, z konieczności prowadzi do rozwinięcia pewnej miary miłości bezinteresownej, choć niekoniecznie do doskonałości, to jest krystalizacji. W przypadku maluczkiego statka i wielkiej kompanii, których próba jest próbą do życia, rozwijanie miłości bezinteresownej do stopnia krystalizacji jest niezbędne, ponieważ w przeciwnym razie nie będą mogli uzyskać życia. Młodociani godni, nie będący obecnie na próbie do życia, nie muszą rozwijać miłości bezinteresownej do stopnia krystalizacji. Nie powiedzielibyśmy nawet, że muszą oni rozwinąć doskonałą niewypróbowaną miłość, to jest uzyskać cel, kres, aluzja do Filipensów rozdziału 3 wersetu 14. Gdzie zależnie od przekładu Biblii ta doskonała niewypróbowana miłość oddawana jest jako cel lub kres, przepis tłumacza, chociaż niektórzy z nich go osiągają, co przyniesie im w tysiącleciu wyższą nagrodę od tych z nich, którzy nie rozwiną tego celu, kresu. Najwyraźniej Bóg nie dozwala obecnie na to, by spotykały ich takie próby, które są niezbędne do rozwinięcia bezinteresownej miłości do stopnia doskonałości, krystalizacji. Dozwala jednak na to, by spotykały ich takie próby, które doświadczą ich wiarę i oddanie dla sprawiedliwości w stopniu wystarczającym do zakwalifikowania ich do urzędu książąt tysiąclecia, a także takie próby, które częściowo doświadczą ich miłość bezinteresowną. Pytanie, czy fakt, że po roku 1914 niektórzy rozumieją ukrytą tajemnicę dowodzi, że po roku 1914 występuje spładzanie z ducha? Odpowiedź, nie. Fakt, że młodociani godni już od roku 1881 rozumieją ukrytą tajemnicę, choć nie są spłodzeni z ducha, dowodzi, że po roku 1914 spłodzenie z ducha nie jest niezbędne do rozumienia ukrytej tajemnicy ani innych duchowych spraw. Słowa świętego Pawła, 1 Koryntów rozdział 2 werset 14, że tylko spłodzeni z ducha są w stanie rozumieć duchowe sprawy nie mają zastosowania do każdego okresu, lecz tylko do chwili ustania ogólnego powołania, czyli do roku 1881. Po roku 1881 duchowe sprawy rozumieją nie tylko młodociani godni, lecz także niektórzy usprawiedliwieni. W tysiącleciu będą je rozumieć nie tylko starożytni godni, bez spłodzenia z ducha, lecz także klasa restytucyjna, ponieważ zrozumieją oni wszystko, co jest w Biblii. Tak więc oświadczenie świętego Pawła w 1 Koryntów rozdziale 2 wersecie 14 nie dotyczy wszystkich okresów, lecz jest ograniczone czasowo, a tym ograniczeniem jest rok 1881, ponieważ od tego roku zarówno młodociani godni, jak i niektórzy usprawiedliwieni z wiary rozumieją sprawy duchowe. Jest to odpowiedzią na zarzut postawiony przez brata Karlena naszemu poglądowi, że drzwi wejścia do wysokiego powołania zostały zamknięte w roku 1914. Jego twierdzenie, że datą zamknięcia wysokiego powołania jest rok 1943, jest błędne, ponieważ sprawia ono, że długość posadzki Wielkiej Galerii staje się o 29 cali dłuższa niż w rzeczywistości, ponieważ z linii prostej staje się ona linią ze stopniem przy południowym krańcu. Gdyby jego rozumowanie było prawidłowe, musielibyśmy wydłużyć Wielką Galerię jeszcze bardziej przez dodanie do niej takiej wielkości z wysokości małego stopnia nieco ponad 200 cali na południe od północnej ściany Wielkiej Galerii, ile wynosi różnica w odległości pomiędzy jego dołem a górą od punktu załamania około 25 cali na południe od północnej ściany Wielkiej Galerii. Fakt ten dowodzi nieprawidłowości używania przez niego przodu i góry stopnia w południowym krańcu Wielkiej Galerii w mierzeniu długości linii posadzki. Ponadto, długość linii posadzki Wielkiej Galerii, rzeczywista i w rzucie, nie jej posadzka, na podstawie tych dwóch faktów nie tylko okazuje się tym, co stanowi długość Wielkiej Galerii. Dowodzi tego także istota tego przypadku, ponieważ mierząc dokładną długość pokoju lub budynku, musimy mierzyć w linii prostej, a nie wzdłuż nieregularnych powierzchni. Tak dobry matematyk jak brat Karlen powinien to wiedzieć i nie proponować takiej miary jako długości Wielkiej Galerii, ponieważ jej długość w calach piramidalnych, reprezentująca wysokie powołanie, powinna nam dać czas trwania wysokiego powołania oraz lata, kiedy się ono rozpoczęło i zakończyło. Co więcej, brat Karlen wie, że w późniejszych latach brat Russell zrezygnował z metody mierzenia wzdłuż przodu i góry południowego stopnia Wielkiej Galerii jako sposobu określenia długości wysokiego powołania. Wie on również, że bracia Edgarowie przed rokiem 1914 podawali prostą linię posadzki Wielkiej Galerii, rzeczywistą i w rzucie, jako długość wysokiego powołania oraz jako wskazującą na jego koniec około października 1914 roku. On sam rzutuje tę linię posadzki od załamania do góry niższego stopnia Wielkiej Galerii, a nie wzdłuż linii od załamania do dołu małego stopnia i wzdłuż jego przodu. Dlaczego konsekwentnie nie czyni tego samego przy południowym krańcu Wielkiej Galerii? Jego brak konsekwencji w tym przypadku obala jego metodę mierzenia płaszczyzny i góry tego stopnia w dochodzeniu do daty końca wysokiego powołania. Ponadto, jego data jest błędna, ponieważ piramida może być właściwie używana tylko do wskazywania dat podanych w Biblii. Według naszej obecnej wiedzy, nie ma jednak żadnej biblijnej wskazówki na datę 1943 rok jako czas zamknięcia drzwi wejścia do wysokiego powołania ani jakiegokolwiek innego szczególnego wydarzenia. Mówiąc o wspomnianym powyżej niższym stopniu, możemy zaproponować symbolikę linii od załamania do dołu tego stopnia. Jak pamiętamy, w epifanicznym tomie trzecim, w rozdziale siódmym na temat świadectwa piramidy odnośnie Eliasza i Elizeusza oraz antytypicznego ponownego pojawienia się Eliasza, wykazaliśmy, że linia posadzki Wielkiej Galerii przedłużona do rzutu południowej ściany Wielkiej Galerii i doprowadza nas do daty 16 września 1914 roku jako czasu ostatniego spłodzenia, to jest daty zamknięcia drzwi wysokiego powołania. Oraz że linia załamania od dołu do miejsca, gdzie jego góra styka się z południową ścianą Wielkiej Galerii, przedstawia niewłaściwe postępowanie antytypicznego Elizeusza od 24 września 1846 roku do 27 czerwca 1917 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawił się on na widowni jako odrębny i różny od antytypicznego Eliasza. Coś podobnego występuje w symbolice od załamania do góry i dołu niższego stopnia. Właściwa linia posadzki rzucona bez posadzki od załamania do góry tego niższego stopnia, tak jak prawdziwa linia posadzki, rzeczywista lub rzucona gdzie indziej między północną i południową ścianą Wielkiej Galerii, reprezentuje postępowanie maluczkiego statka w prawdzie i sprawiedliwości, a tutaj w opozycji wobec chwytających władzę wodzów z utracjuszy koron, natomiast linia odchodząca od załamania do spodu stopnia reprezentuje postępowanie wodzów z utracjuszy koron w błędzie i niesprawiedliwości, kończące się nauczaniem i praktykowaniem przez Cypriana błędu o apostolskiej sukcesji biskupów. Cale piramidalne występujące w obydwu liniach podają nam dokładne daty tych trzech odnośnych wydarzeń. Mamy nadzieję, że pewnego dnia podamy na ten temat szczegóły, a teraz podajemy tylko tyle, by wykazać błąd myślenia brata Karlena, który próbując ustalić koniec wejścia do wysokiego powołania, pozostawia prawdziwą linię posadzki, rzeczywistą lub w rzucie, a mierzy linie nierówne, powierzchnię i górę odnośnego stopnia. Pytanie, czy jakieś zło wynika z nauczania, że wysokie powołanie jest wciąż otwarte dla nowych kandydatów? Odpowiedź, błąd zawsze przynosi złe skutki, a w tym przypadku przynosi szczególnie złe skutki. Prowadzi on do symbolicznego kazirodztwa i narodzin symbolicznych bękartów, którzy jako tacy przeżyją wielką stratę i rozczarowania. Są oni winni wielkiej arogancji, poświęceni wśród nich, wcześniej młodociani godni, dlatego, że uparcie narzucają się panu jako członkowie jego oblubienicy, nie będąc do tego zaproszeni przez pana, Żydów rozdział 5 werset 4, Ewangelia Jana rozdział 6 werset 44, a nie poświęceni spośród nich. Wcześniej tymczasowo usprawiedliwieni, dlatego, że upierają się, iż są do tego zaproszeni, choć Pan ich nie zaprosił. Ci pierwsi tracą członkostwo w klasie młodocianych godnych i stają się antytypicznymi moabitami, ci drudzy tracą swe tymczasowe usprawiedliwienie i stają się antytypicznymi ammonitami, jako przywłaszczający sobie te przywileje. Łącząc się z pijanymi członkami wielkiej kompanii, antytypicznym lotem, i płodząc przez te błędy innych, ci pierwsi stają się antytypiczną starszą córką Lota, a ci drudzy, antytypiczną młodszą córką Lota. Jak nauczał nasz pastor, Lot reprezentuje tę część wielkiej kompanii, która opuściła kościół nominalny tuż przed rozpoczęciem się jego niszczenia, to jest zanim wojna światowa, obejmując poszczególne kraje, zaczęła niszczyć kościół nominalny. Jego żona zamieniona w słup soli reprezentuje utracjuszy koron, którzy przed pełną ucieczką powracają w uczuciach do rzeczy pozostawionych za sobą i w wyniku tego idą na wtórą śmierć. Jego córki, starsza i młodsza, przedstawiają kolejno młodocianych godnych i usprawiedliwionych z wiary, którzy uciekają w tym czasie. W scenie na górze Lot reprezentuje tych członków wielkiej kompanii w prawdzie, którzy pozwalają się zwieść, łupić, fałszywymi doktrynami, winem, podawanymi im przez pewnych młodocianych godnych. Ich fałszywą doktryną, winem, było to, iż są oni w wysokim powołaniu, oraz przez pewnych usprawiedliwionych, ich fałszywą doktryną, winem, było to, że wysokie powołanie jest wciąż dla nich otwarte, gdy w rzeczywistości zostało już zamknięte. Jego dwie córki reprezentują zatem pewne jednostki z tych dwóch powyżej wymienionych klas. To, że Lot nie był świadomy kazirodztwa, jest typem ignorancji odnośnych członków wielkiej kompanii co do istoty ich czynu. Antytypiczne kazirodztwo polega na tym, że antytypiczny Lot i jego dwie córki, klasy, kalają się wzajemnie niewłaściwym połączeniem, w wyniku czego rodzą symbolicznych bękartów, jednych rzekomo będących w maluczkim statku, a drugich rzekomo zaproszonych do maluczkiego statka. W rzeczywistości potomstwem takiego symbolicznego kazirodztwa są symboliczne bękarty, antytypiczni Moabici i Amonici. Proponujemy zapoznać się z całą tą historią zapisaną w 19 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Symboliczne bękarty, do których zaliczają się antytypiczni Moabici i Amonici, wejdą do zgromadzenia pańskiego dopiero po 10 pokoleniu, dopiero po tysiącleciu, czyli w czasie małego okresu. Innymi słowy, będą oni restytucjonistami. 5 Mojżeszowa rozdział 23 wersety 2 i 3, parauzyjny tom 4, strony 575 i 576. Oznacza to, że antytypiczny Lot ściąga na siebie wielką winę przez udział w symbolicznym kazirodztwie, za które otrzyma kary. Jego symboliczne córki tracą stanowisko jako młodociani godni oraz jako usprawiedliwieni, odpadając z powrotem do świata, natomiast antytypiczni Moabici i Amonici należą do świata i w nim pozostają. Widzimy więc, że rezultaty nauczania, iż wysokie powołanie jest wciąż otwarte dla nowych kandydatów, są naprawdę poważne. Ostrzegamy szczególnie młodocianych godnych przed katastrofalnymi skutkami przyjmowania i praktykowania tego błędu. Doprowadzi on do utraty ich stanowiska jako młodocianych godnych i ponownie umieści ich w świecie. Pytanie, jeśli młodociani godni nie spożywają chleba pokładnego, w jaki sposób rozumieją głębokie rzeczy? Odpowiedź, fakt zawarty w tym pytaniu, że młodociani godni rozumieją głębokie rzeczy, doprowadził C.K. Sprzykowskiego, który stał się przesiewaczem naszych braci w Polsce, do uczenia, że młodociani godni, stojący na antytypicznym dziedzińcu, wyciągają antytypiczną rękę i dłoń do antytypicznej świątnicy i biorą z jej stołu znajdujący się na nim chleb pokładny, po czym wyciągają go na dziedziniec i tam spożywają. Gdyby taka myśl była prawdziwa, oznaczałoby to, że ich symboliczna ręka i dłoń, czyli ich intelekt oraz ta część ich uczuć, poprzez które działa wiara, są spłodzone z ducha, ponieważ świątnica reprezentuje stan spłodzenia z ducha. Uczyniłoby to młodocianych godnych częściowo nowymi stworzeniami, co oczywiście jest absurdem i co oczywiście pociąga za sobą inne absurdy, których nie ma potrzeby wykazywać. Wysuwający taki pogląd znajduje się oczywiście na drodze do ciemności zewnętrznych, gdzie, jak dowodzą jego charakter i czyny, należy poza stanem jego serca, który czyni go podatnym na takie niedorzeczności, jego umysł jest w stanie zamieszania. Wydaje się on bowiem nie rozumieć, czym jest antytypiczny chleb pokładny ani co oznacza jego spożywanie. Chleb pokładny nie oznacza całej prawdy Biblii ani nawet całej prawdy duchowej. Chleb pokładny, który mógł być spożywany tylko przez kapłanów, Jedzenie go przez Dawida było wyjątkiem od tej zasady, częściowo z powodu jego w połowie kapłańskiego charakteru, jako namaszczonego przez Pana, a częściowo dlatego, że był on typem naszego pastora, który choć pokazany w nim jako namaszczony przez Pana wykonawca, z innego punktu widzenia był kapłanem, jest typem czegoś, co jedynie antytypiczni kapłani mogli sobie przyswajać, a jest tym wszystko to, co zawiera się w obietnicach przymierza Sary. Zatem antytypicznym chlebem pokładnym są obietnice przymierza Sary, te, których Bóg udziela tylko klasie Chrystusa. Stawiający to pytanie nie tylko nie rozumie, czego typem jest chleb pokładny, lecz nie pojmuje również, czego typem jest jego jedzenie. Spożywanie antytypicznego chleba pokładnego nie oznacza rozumienia głębokich rzeczy. Oznacza ono przyswajanie sobie, czynienie własnymi obietnic przymierza Sary. Ponieważ obietnice te udzielone są wyłącznie antytypicznym kapłanom, klasie Chrystusa, nikt poza klasą Chrystusa tak naprawdę nie może rościć sobie do nich prawa, przywłaszczać ich sobie jako boskich obietnic dla Niego. Dlatego ani młodociani godni, ani nikt inny z klas niekapłańskich nie może spożywać antytypicznego chleba pokładnego. Przymierze Sary, które w swym wąskim znaczeniu składa się z obietnic dla klasy boskiej, nie jest częścią przymierza potwierdzonego przysięgą należącą do młodocianych godnych. Młodocianym godnym dano ziemskie zarysy przymierza potwierdzonego przysięgą, takie, jakie należały do starożytnych godnych. Te części przymierza potwierdzonego przysięgą nie są pokazane w chlebach pokładnych, a przyjmowanie ich dla siebie przez młodocianych godnych nie jest antytypem spożywania chlebów pokładnych, ponieważ tylko kapłani mogli je spożywać. Jak już wykazaliśmy, rozumienie przez młodocianych godnych głębokich rzeczy wynika z faktu, że są oni poświęceni, a poświęceni zawsze posiadali i zawsze będą posiadali przywilej rozumienia prawdy na czasie. Z tego powodu starożytni godni mieli przywilej rozumienia całej prawdy, jaka była na czasie za ich dni. Także klasa restytucyjna zrozumie całą Biblię, gdy ta stanie się dla niej na czasie. To, co święty Paweł mówi w 1 Koryntów rozdziale 2 wersecie 14, nie przeczy temu, ponieważ między Pięćdziesiątnicą a rokiem 1881, do którego to czasu jego słowa są wyłącznie ograniczone, wszyscy poświęceni byli nowymi stworzeniami. W tamtym czasie termin nowe stworzenie oraz termin poświęcony dotyczyły tych samych osób i były zamienne. To, że święty Paweł nie odnosił 1 Koryntów rozdziału 2 wersetu 14 do każdego czasu oczywiste jest na podstawie faktu, że zgodnie z nauką Biblii, Objawienie rozdział 20 werset 12, Izajasza rozdział 29 wersety 18 i 24, wszystko, co jest w Biblii, w pewnym czasie zostanie zrozumiane przez klasę restytucyjną, która oczywiście nie będzie nowymi stworzeniami. Pytanie, pod jakim przymierzem są obecnie rozwijani młodociani godni? Odpowiedź, pod pewnymi ziemskimi zarysami przymierza potwierdzonego przysięgą, tak jak było to w przypadku starożytnych godnych. Zarysami tymi są następujące trzy obietnice w ich ziemskich aspektach. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 16 do 18. Pierwszym, nasienie twoje będzie jak piasek na brzegu morskim, który w kontraście do gwiazd na niebie sugeruje doskonałe ziemskie istoty ludzkie. Drugim, nasienie twoje posiądzie bramy swych nieprzyjaciół, pokona szatana, grzech, błąd i śmierć. Oraz, trzecim, w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody, jako książęta po całej ziemi. połączeni ze starożytnymi godnymi, jako ziemska faza Królestwa Bożego będą oni błogosławić świat sposobnościami restytucji tysiąclecia. Cieszymy się wraz z nimi, że dostępują oni tak wielkiej łaski. Wiara najcięższe chmury rozwiewa, i po Jakuba się wspina drabinie. Miłości pozwala działać, nadziei spodziewać, z góry sprowadza błogosławienie.